każda faza snu, szczególnie głęboka i REM, są bardzo istotne dla naszego mózgu, dla naszego zdrowia. Tutaj one mają troszeczkę inne funkcje, ale nie ma fazy, która jest ważniejsza, która jest bardziej istotna, ale nasze ciało oczywiście jest na tyle mądre, bo jeżeli chodzimy później spać, to najczęściej brakuje nam deep sleepu, bo jakby ciało zabiera z tego. Jeżeli wstajemy wcześniej niż zwykle, to brakuje nam fazy REM, bo z tego zabieramy. Jak miałem ten okres, gdzie dużo publikowałem życia prywatnego, to pamiętałem, że jak szedłem na spotkanie ze znajomymi, czy w jakieś fajne miejsce, czy coś, to zawsze myślałem, muszę zrobić z tego zdjęcie i to wrzucić. I to uważam, że zaburza odbiór rzeczywistości, to, że myślisz, że musisz zrobić fajne zdjęcie. I przez to teraz w ogóle nie mam takiej, w ogóle o tym nie myślę. A nawet jak zrobię zdjęcie, to nie opublikuję. Badania też wykazują, że bakopa między innymi właśnie poprawia pamięć. To jest jej główna taka kwestia. Bakopa nie jest żadnym też stymulantem, co jest ważne. Nie jest czymś, co też działa doraźnie i silnie, chociaż są osoby, które nawet doraźnie czują bakopę, ale na przykład przywoływanie słów w rozmowie to jest coś, co bakopa bardzo dobrze poprawia. I wiem, że często też jest z tym problem, że ludzie zapominają słów w rozmowie, więc pod tym względem bakopa się sprawdzi.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Zakładaj jak chcesz. Nie, to nie ma znaczenia.
Nie no, ja mam taki OCD, że jakbym miał lewe na prawo, to bym nie wytrzymał tego, wiesz.
Ja mam odwrotnie założone i tego nie tak? Słychać, no.
Ale nie, w sensie, bo jakby w głowie mi by się to, bym o tym myślał, nie?
Okej.
Okay. Są takie pewne rzeczy, no różne, każdy ma różne przyzwyczajenia, ale z tym bym sobie nie poradził.
OCD, co to znaczy?
Powiedzmy, że to są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, ale w sensie, no takie mówię, bo to nie jest jakieś mocne zaburzenie, ale o takich dziwnych swoich rzeczach, nie? To naprawdę mogą być różne, bo ktoś może zamykać, nie zamykać klapy, musi myć ręce, czy nie musi myć rąk, czy tam na przykład już takie mocne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są, jak ktoś musi 5 razy sprawdzić drzwi, czy zamknął, czy musi dotykać każdego, na przykład tej takiej, co wystaje, jakiś barierek, czy coś, musi dotykać palcem, albo nie może chodzić, musi każdą płytkę, która jest na chodniku, chodzić, tak? Czy tam naprawdę są
nie,
różne...
Nie stawiać na linię.
Tak,
to dokładnie. To ja mam trochę tak, ja mam to takie delikatne. Zresztą jak puszczałem te aparaty, to też musiałem ich dotknąć i mówię, włączyłem, bo później myślał przez cały podcast, kurwa, włączyłem nagrywanie, czy nie.
No, dokładnie. I to jakby różne są tego nasilenia, ale myślę, że każdy ma jakieś swoje, nie? Że coś tam musi być po jego po prostu.
Ty ile razy wracasz do drzwi sprawdzić, czy się zamknęły, czy nie?
Nigdy, ale potem często myślę, czy zamknęłem, ale nie wracam, nie, nigdy. My akurat mieszkamy też na zamkniętym osiedlu i w ogóle mamy psa, który oczywiście nie jest obronny, ale raczej się nie boję, żeby ktoś tam nas tam okradał, nie?
Aha, a ja najbardziej nie lubię wyjeżdżać na wyjazdy. Wtedy to... Bo już wiem, że nie mogę wrócić, jak czegoś zapomniałem, no. To zapomniałem. To jest po prostu masakra dla mnie.
No... To już jest wyższy poziom.
Dobra, to jest spoko temat, więc myślę, że już zaczęliśmy, ale i tak się przywitam. Michał Udra, cześć.
Dzień dobry, cześć, miło mi bardzo.
Jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Zajmuję się ogólnie zdrowiem, to jest temat, który mnie najbardziej interesuje i zdrowie, w zdrowie mieści się oczywiście dietetyka, odżywianie, ale przede wszystkim mieści się też biohacking, o którym na pewno będziemy mówili, bo same odżywianie, sama dietetyka nie pokrywa całości zdrowia i to też dosyć szybko do tego doszedłem. Teraz już oczywiście to jest dużo bardziej udowodnione, dużo częściej poruszany temat snu czy temat stresu, ale po sobie wiedziałem już od początku, że sama dieta jakby nie robi takiej ogromnej różnicy, na przykład pod względem poziomu energii, tak, czy tam samopoczucia, czy pracy mózgu. Też nie byłem nigdy osobą, która jest mega wrażliwa na jedzenie, że po posiłkach jestem zmęczony, czy coś, co wiadomo, że też często występuje. No i zacząłem szukać innych rzeczy, które te zdrowie i samopoczucie mogą poprawić. Niekoniecznie tutaj mówimy o suplementach na tę chwilę, czy lekach, czy czymkolwiek, tylko właśnie eksperymentowałem z różnymi rodzajami, powiedzmy ilością snu, czy treningów, czy innych rzeczy i sprawdzałem, jakie to daje po prostu efekty. I takie właśnie optymalizacja zdrowia to jest coś, co mnie najbardziej interesuje.
Z tą dietą to chyba się nie do końca mogę z tobą... Chciałem powiedzieć, że jestem teraz na redukcji i poziom energii bardzo mocno mi spada. Do tego stopnia, że jak jestem pomiędzy posiłkami i ja jestem zaraz przed jedzeniem kolejnego, to jestem już taki i się zastanawiam, kurde, co jest, że mam takie wahania nastroju. I wczoraj to obserwowałem i okazuje się, że jak momentalnie jak zjadłem, 20 minut później, super energia, super zadowolenie z życia i później znowu 2 godziny później zjazd. Więc to chyba jednak też ma wpływ na samopoczucie i na funkcjonowanie.
Oczywiście, bo też powiedziałem, że ja nie jestem jakby tą osobą wrażliwą na zmęczenie poposiłkowe, ale w twoim wypadku jakby jesteś osobą szczupłą i tutaj dosyć jasno to daje sygnał, że raczej wpadasz w niski poziom glukozy we krwi, czyli po prostu tak zwaną hipoglikemię i dlatego posiłek podnosi ci poziom energii. W zależności od tego, jak tą redukcję przeprowadzasz i ile spożywasz kalorii, no bo to jest jakby najważniejsza kwestia. Przy dużym deficycie u osoby dosyć szczupłej jest większa szansa, że po prostu ten cukier między posiłkami będzie spadał i tutaj są zarówno zjazdy energetyczne, ale przede wszystkim rozdrażnienie czy gorsza praca mózgu, jak nie jesz jakiś tam dłuższy czas. No i jeżeli to jest już taka redukcja, wiadomo, jak schodzimy do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, to już wszystkie takie objawy się pojawiają, czy właśnie kiepskie samopoczucie, problemy ze snem, brak libido i tak dalej, ale tutaj trzeba też zaznaczyć, że znowu jesteś osobą szczupłą, bo dla praktycznie 90% osób, które tej tkanki tłuszczowej mają trochę za dużo, lekka, taka delikatna, nie jakaś ostra redukcja spożywanych kalorii i masy ciała przeważnie będzie bardzo korzystna i będzie nawet podnosić poziom energii, bo właśnie za zmęczenie poposiłkowe, czy ogólnie odżywianie i zmęczenie najczęściej odpowiada nadmiar energii i ogólnie nadmiar tkanki tłuszczowej, który po prostu generuje stany zapalne.
Czyli ty tak nie masz? Ty nie masz takich zjazdów pomiędzy posiłkami?
Nie, praktycznie posiłki w ogóle nie wpływają na mój poziom energii i teraz w ogóle jak tutaj się zbierałem, to zastanawiałem się, czy też, bo byłem na treningu i zastanawiałem się w ogóle, czy jeść po tym treningu jakieś śniadanie, tak? Czyli powiedzmy, że teraz jest 10, wstałem o 7 i myślę, że bez problemu do tej 12, 13 bez posiłku bym wytrzymał, ale zjadłem, bo wiedziałem, że to jednak jest długo i potem jeszcze coś tam muszę zrobić, więc mogłoby się to wydłużyć, ale jakby nie ma to żadnego znaczenia dla poziomu energii czy jakiegoś tam samopoczucia.
Okej, czyli to nie jest tak, że wszyscy tak mają. Myślałem, że wszyscy mają takie zjazdy po posiłkach. A ty masz dietę wysokowęglowodanową, czy masz jakąś keto, czy nie ma to znaczenia dla ciebie?
Raczej nie ma to znaczenia, ale jestem na wysokowęglowodanowej, tylko że teraz po prostu dużo trenuję i żadna inna po prostu by się nie sprawdziła, tak? Nie bardzo mogłem być na diecie niskowęglowodanowej.
Okej, to jest ciekawe. Ten biohacking. Już ci przed podcastem mówiłem, że to jest dosyć kontrowersyjna sprawa.
Tak.
I chciałbym, żebyś ty mi powiedział swoimi słowami, dlaczego to jest kontrowersyjne.
Znaczy, ja nie uważam, że jest kontrowersyjny, ale oczywiście jakby opinia innych osób jest, że jest kontrowersyjny i kontrowersyjny może być z wielu względów, bo z jednej strony biohacking może być kontrowersyjny, bo może się kojarzyć z bardziej zaawansowanymi metodami poprawy lub ingerencji może w zdrowie, bo mówimy tutaj o jakichś chipach, o operacjach, czy być może stosowaniu też leków takich na receptę w celu optymalizacji zdrowia i to jest taki poziom, który jakby zachowuje, powiedzmy, dla albo odbiorców bardziej zaawansowanych, albo też często dla siebie, tak? Bo to nie są rzeczy, o których warto też często mówić, bo jakby raczej skupiamy się na tych podstawach. Z drugiej strony często podnoszonym takim zarzutem jest to, że uczenie ludzi spać jest jakby śmieszne, bo przecież każdy śpi i nie ma tutaj w ogóle, nie ma na ten temat nic do powiedzenia. Każdy śpi i jest okej, okay, tak?
To tak samo o diecie można by powiedzieć, przecież każdy je.
Dokładnie. I tak samo można by było powiedzieć o wielu innych rzeczach, bo stres jest tutaj bardzo, bardzo mocnym też wyznacznikiem. Ale co ciekawe, ten zarzut już bardzo mocno odchodzi jakby w zapomnienie, bo znowu jest bardzo dużo, teraz w ogóle jest bardzo duża koncentracja dietetyki na śnie, tak? Jakby wcześniej tego nie było, teraz jest coraz więcej badań, które mówią o tym, jak sen wpływa na przykład na chęć, na niezdrowe jedzenie, czy na zaburzenia masy ciała, na kontrolę poziomu glukozy, insuliny, więc teraz już dużo więcej się o tym mówi, ale jeszcze parę lat temu jakby w ogóle o tym nie było i nie było na szkoleniach dietetycznych w ogóle nigdy o śnie, tak? Teraz już jakby każdy o tym podkreśla tą rolę, czy rolę stresu, czy jakieś tego typu rzeczy związane z biohackingiem, ale też większość osób nie chce nazywać tego biohackingiem, tak? Nie chce, czy nie nazywa po prostu.
Okej, okay, czyli zaczyna się robić z tej dietetyki trochę podejście holistyczne tak zwane.
Dokładnie.
Które też jest takim już w cudzysłowie słowem.
Dokładnie.
Nie wszyscy je lubią. Czyli jeśli mielibyśmy rozebrać sen na czynniki pierwsze, to co tam się dzieje w tym śnie, że ludzie mają czelność powiedzieć, że przecież wszyscy śpią, to nie trzeba się nad tym zastanawiać. Więc co jest ważne w śnie?
Mamy jakość snu, długość snu, mamy też rytm dobowy, który jest jakby powiedzmy powiązany ze snem, ale z całym też rytmem dobowym, z tym co robimy w ciągu doby, bo to w jakich godzinach śpimy na co dzień tak naprawdę jest mega istotne, no i to oczywiście w jakich warunkach śpimy i jaki jest ten sen ma też bardzo duże znaczenie, no i oczywiście ilość snu, bo to te wszystkie rzeczy są w sumie bardzo ważne, więc jakby najbardziej podstawową kwestią może być to, że śpimy za krótko, no bo to jest bardzo częsty problem. Pracujemy do późna, czy tam, nie wiem, wychodzimy ze znajomymi, musimy wstawać do pracy o 5, 6, 7, no w zależności od tego, o której się położyliśmy, moglibyśmy tych 7 godzin minimum zalecanych nie spełnić. I tutaj właśnie to jest też podstawowa kwestia, że zalecenia dotyczące snu wynoszą od 7 do 9 godzin, a nie 8, jak się najczęściej mówi. I w ogóle te 7, 7,5 wydaje się taką takim najlepszym w ogóle, najlepszą ilością dla zmniejszenia ryzyka chorób czy dla długowieczności. Więc to jest jakby sama ilość snu, ale z drugiej strony jakość. I myślę, że świetnym przykładem jest to, jak mieliśmy ostatnio upały, bo teraz to nagrywamy, no już prawie we wrześniu, tak, ale ostatni tydzień czy tam dwa to po prostu były takie hardkorowe upały i mnóstwo osób nie mogło spać przez wysoką temperaturę w sypialni. Powiedz, czy też tak miałeś, bo z tego co mówisz, nie masz tu klimatyzacji.
Nie mam klimy, ale ja mam włączony wentylator, który jest wystawiony bezpośrednio na moje łóżko, plus mam otwarte okno w nocy, a w nocy jednak trochę spada temperatura, więc nawet to porównanie z tym, jak było gorąco, już po prostu troszeczkę jest przyjemniej. Także ja nie mam problemu z zasypianiem, jeśli chodzi o to. I ten wentylator bardzo, bardzo pomaga. Ale mam go postawionego tak jak teraz bym go postawił na ciebie. Mhm. I śpię tak.
To, bo tutaj no to zdecydowanie ma różnicę temperatura w sypialni. Jeżeli jest za wysoka, no to zaburza sen i w ogóle nawet takie nowsze badania pokazują, że te zwiększające się temperatury na świecie zaburzają sen przede wszystkim osób z biedniejszych krajów, bo tam nie ma jakby dostępu do klimatyzacji czy do innych jakichś tam metod kontrolowania właśnie tej temperatury. Dodatkowo, no prawdopodobnie w niektórych krajach ta temperatura jest dużo wyższa, bo z tego co słyszałem nawet w Indiach, gdzieś tam 40 to spokojnie przekracza, nawet i 50 stopni w niektórych tam regionach, więc ta temperatura jest bardzo ciężka jakby do życia. Oprócz tego takim standardem jest na przykład siedzenie od razu przed snem i od razu po przebudzeniu w telefonie, co też nie jest najlepsze dla naszego snu. No i oczywiście późna kolacja, spożywanie alkoholu czy innych używek, późna kawa. To są rzeczy, które będą zaburzać nasz sen i w ogóle taka higiena snu, te najbardziej podstawowe rzeczy, bo to nie jest żadna magia i tutaj nie mówimy o jakichś niesamowitych rzeczach, są w stanie zrobić bardzo dużo, żeby łatwiej zasnąć i żeby lepiej spać.
No bo to też nie jest tak, że ktoś śpi 7 godzin. 7 godzin moje versus 7 godzin twoje to nie jest równoznaczne, nie?
Totalnie.
Więc powiedziałeś już, co na to wpływa. Co na przykład, jak ktoś się budzi w środku nocy? Dużo osób się budzi w środku nocy.
W sensie, jakie są tego przyczyny, czy jakie są tego skutki?
Jakie są przyczyny, jakie są skutki?
Przyczyn może być bardzo dużo, bo znowu może być to temperatura, mogą to być dźwięki, może być to w ogóle, że gdzieś tam na przykład partner się rusza, czy cokolwiek. Często już z takich bardziej zdrowotnych, powiedzmy, kwestii, które powodują budzenie się w nocy, jest spadek poziomu glukozy we krwi, czyli znowu ta hipoglikemia. Jeżeli ktoś no nieodpowiednio się odżywia, nieodpowiedniej ilości kalorii, wybudza się w nocy, bo spada mu poziom glukozy we krwi, co jest związane też z takim mocnym przebudzeniem, powiedzmy, z takimi nawet stanami lękowymi. W ogóle no jakieś tam środowisko w sypialni będzie miało na to bardzo duży wpływ i to w ogóle w jakich godzinach też śpimy. Tutaj też mówi się o obciążeniach pewnych narządów, ale to raczej nie jestem o tym przekonany. Ale ogólnie taki aspekt zdrowotny ma na to wpływ, czy śpimy dobrze, czy nie. I czy w ogóle dbamy o to, żeby dbać o tą jakość snu. A jakie są tego skutki? No pytanie, czy jesteśmy w stanie zasnąć, tak? Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zasnąć, bo... A, no i oczywiście możemy się wybudzać do toalety, no bo to też jest bardzo częste. Tutaj często nie picie, powiedzmy, godzinę przed snem, czy bardzo małej ilości płynów może na to pomóc, bo wstawanie do toalety wiąże się z tym przeważnie, że zapalamy też światło w toalecie i to nas dosyć mocno rozbudza, hamuje wydzielanie melatoniny, więc jakość snu będzie gorsza. I ogólnie wybudzanie się do toalety nie jest normalne, nie powinno występować. Dużo się mówi też o tym, że te światło niebieskie, siedzenie przed komputerem, przed telefonem, przed snem też powoduje wybudzanie się w nocy i najczęściej też do toalety. Jeżeli nie
serio? Od siedzenia przy kompie albo na telefonie?
Przed snem, tak. Także przez to się wybudzamy.
Czyli według ciebie ile przed snem nie powinno się używać komputera bądź telefonu?
Znaczy używać czy nie używać to jest kwestia, czy używamy niebieskiego światła, tak? Czy patrzymy w niebieskie światło i możemy w telefonie, komputerze zainstalować te filtry, no już one się różnie nazywają lub są wbudowane, lub też korzystać z pomarańczowych okularów, które myślę, że najbardziej się kojarzą z biohackingiem, takie powiedzmy śmieszne pomarańczowe okulary. Na te 2-3 godziny przed snem dobrze by było to zrobić i to jest też zależne od sezonu, tak, no bo latem dużo później robi się ciemno i raczej te okulary możemy później założyć. Zimą robi się to wcześniej, więc tych okularów możemy używać trochę wcześniej, ale te 2-3 godziny przed snem dla większości osób da dużą różnicę i dla naprawdę sporej części osób jest to najważniejsza rzecz pod względem snu, blokowania niebieskiego światła, bo jakby znowu dla innej osoby może to być niejedzenie późnej kolacji, czy tam jakiś rytuał przed snem, a dla kogoś może być to blokowanie niebieskiego światła.
Czyli to ustawienie u mnie w iPhone'ie to się nazywa night shift. Mhm. Czyli to działa? To przestaje wydzielać niebieskie światło, czy to jest oszustwo?
Ogranicza w pewnym stopniu, bo nie blokuje całkowicie i tutaj spektrometrem można sobie to przebadać. Tam jest po prostu mniej tego niebieskiego światła i jest to zawsze lepsze niż nic, zdecydowanie lepsze niż nic. Dobrej jakości pomarańczowe okulary blokują 100% niebieskiego światła, no to w ogóle nie jest nieporównywalne z taką funkcją w telefonie.
Masz takie okulary?
Mam, ale nie ze sobą, ale mam jak najbardziej. Ja używałem różnych od dawna, więc tak.
Co trzeba wpisać w Google, żeby zobaczyć takie oksy?
Ja korzystam z iShield, to jest firma, z którą też współpracuję. iShield jak ochrona oczu. Mhm. I to są te, które blokują 100% niebieskiego światła, chociaż obecnie już nie jest to jakiś taki wyjątkowy wyczyn, bo jest dużo takich okularów. No i one są też, oprócz tego, że są w różnych ramkach tam i tam mogą różnie wyglądać, to są też te okulary na receptę, czyli jeżeli ktoś ma jakieś problemy jakiekolwiek, tak, bo to nieważne, czy krótko, dalekowzroczność, czy nawet astygmatyzm, to jak najbardziej takie okulary też mogą być pod to zrobione.
Okej, okay, to ja bym sobie chyba coś takiego kupił w takim razie, to wygląda bardzo ciekawie. I to zakładasz, sorry, bo się troszeczkę zagapiłem w te okulary, to zakładasz godzinę przed snem, dwie godziny przed snem?
No tak, dwie, trzy.
Dwie, trzy godziny siedzisz w tym.
Tak, i możesz normalnie wtedy jakby korzystać z komputera i tak dalej, nie ma tutaj z tym problemu. Taka bardzo może nieintuicyjna wskazówka jest taka, że jeżeli jesteśmy w pomarańczowych okularach, to nie zdejmujemy ich na chwilę do czegoś, bo nie wiem, no cokolwiek robimy i zdejmujemy i patrzymy bez okularów, bo wtedy jakby nie ma to sensu, tak? Musimy te okulary mieć cały czas, żeby blokować niebieskie światło, żeby wydzielała się melatonina, bo niebieskie światło w ogóle jest bardzo pobudzające, jedna z najważniejszych pobudzających rzeczy, tak naprawdę chyba najważniejsza. I niebieskie światło ogólnie, rano w ogóle wystawianie się na światło słoneczne, czy nawet na sztuczne niebieskie światło, jest bardzo korzystne, jest bardzo pobudzające, ustawia rytm dobowy, ale wieczorem tego nie chcemy, więc to jest kwestia jakby znowu tego dopasowania wszystkiego do rytmu dobowego.
Czyli rano używanie telefonu jest spoko?
Znaczy, telefon nie ma tak mocnego światła, żeby nas mocno pobudzać, ale na tyle mocne, żeby zaburzać nasze zasypianie.
Jak zacząłeś używać tych okularów, to widziałeś jakąś taką gwałtowną różnicę w tym, jak się wysypiałeś?
Szczerze, ja akurat gwałtownej nie, bo nigdy nie miałem problemu ze snem, nigdy nie miałem jakiejś bezsenności czy, nie wiem, wybudzania się w nocy, chociaż teraz już mój sen myślę, że jest naprawdę na dobrym poziomie, co też jakby mierzę sobie zegarkiem i też jestem w stanie dopasować pewne rzeczy, żeby ten sen poprawić, ale dla mnie akurat pomarańczowe okulary nie były top 1, które ten jakość snu poprawiają.
A co u ciebie było top 1?
No na pewno tragicznie na sen wpływa alkohol, jedno piwo nawet, a już nie mówiąc o większych dawkach i to tragicznie, naprawdę tragicznie. No i bardzo dużo się nauczyłem od właśnie z pomiarów zegarka, że kolacja, powiedzmy, że po 20, kładąc się o 23, będzie zawsze pogarszać jakość takiej regeneracji układu nerwowego i im wcześniej kolacja, naprawdę, po prostu im wcześniej, dla mnie tym lepiej. Nawet jak to jest 17, 18, czyli długo, 5-6 godzin gdzieś tam przed snem, to i tak to sen jest coraz lepszy i jakby po prostu zrobienie tej kolacji znacznie wcześniej jest zawsze po prostu dla mnie korzystne. Ale też nie dla każdego będzie to akurat taką najlepszą opcją, bo są osoby znowu, które mają problemy z hipoglikemią, z wahaniami poziomu glukozy we krwi i być może dosyć późna kolacja będzie nawet wskazana przez jakiś czas.
Bo mówi się, że powinno się jeść węglowodany przed snem, bo pomagają zasnąć.
No to jest takie dosyć mocno, powiedziałbym, znowu anegdotyczne i nieprzebadane, bo była ta słynna dieta carb loading, która opierała się na tym, że te węglowodany były ładowane właśnie bardzo późno w ostatnim posiłku czy w ostatnich dwóch posiłkach. Na tę chwilę nie ma badań, żeby to jakieś miało duże znaczenie. Być może węglowodany, no bo tutaj jakby zależność jest taka, że wysoki poziom insuliny selektywnie promuje transport tryptofanu przez barierę krew-mózg. Tryptofan jest prekursorem serotoniny, która jest prekursorem melatoniny, więc jedząc węglowodany możemy wpływać na syntezę melatoniny. No i też dodatkowo wiele osób po węglowodanach jest zmęczonych, co jakby też można w pewnym stopniu wykorzystać. I różnica też między węglowodanami, a w szczególności białkiem, jest taka, że białko bardziej podnosi temperaturę ciała, co znowu najbardziej zaburza sens jedzenia, tak? Bo właśnie to jest ten problem, że późna kolacja powoduje, że podnosi nam się temperatura gdzieś tam po kilku godzinach w nocy, gdzie ona powinna najbardziej spadać i stąd jakość snu jest gorsza. Więc prawdopodobnie węglowodany będą lepszą opcją niż duża ilość białka na przykład, ale to też jest no, kwestia jakby indywidualna, bo znowu te węglowodany mogą się szybciej wchłaniać, ale też jak na przykład ktoś trenuje i wieczorem czy późno, to białko będzie zawsze ważniejsze niż węglowodany. Te węglowodany nawet w niektórych kwestiach, w niektórych sytuacjach możemy pominąć w zależności od tego, jaką mamy osobę, ale jeżeli ktoś nie trenuje w ogóle następnego dnia, to jakiś szybki białkowy posiłek będzie tutaj bardziej wskazany. Na przykład hydrolizat białka, czyli coś, co się bardzo szybko wchłania, a resztę rzeczy tak naprawdę możemy sobie odpuścić, jak to jest bardzo trudny, bardzo późny trening.
Czyli treningi wieczorami też nie są najlepszym pomysłem?
Raczej nie, ale ostatnio trafiłem na bardzo dobrą metaanalizę taką, czyli jakby przegląd, przekrój badań właśnie na temat wieczornych i późnych treningów i wykazano, że nie ma tego wpływu negatywnego i uważam, że dla...
A samo pobudzenie?
No właśnie, jakby w teorii jest ta teoria kortyzolu i tak dalej, ale uważam, że dla 90% osób nie będzie miało to znaczenia, bo 90% osób nie trenuje ciężko, tak? Jak mówimy o treningu na siłowni, no to ludzie przychodzą tam sobie coś tam pomachać i coś tam potrenować, ale to nie jest tak, że dajemy z siebie naprawdę wszystko. Zresztą trening na siłowni, jeżeli to nie jest naprawdę na jakimś tam wysokim poziomie po prostu zaplanowany odpowiednio, nie jest szczególnie intensywny i naprawdę nie podnosi nam tętna i nie powoduje jakiejś tam reakcji stresowej, ale na przykład jeżeli ktoś miałby przebiec 30 km przed snem, czy tam 20, no bo to jest, ludzie tyle biegają, no to już będzie na pewno problem, tak? Ale jeżeli ktoś przebiegnie no 3 km, czy tam 5, tak jak to są moje, powiedzmy, granice, no to nie jest już taki mocny bodziec. I zdecydowanie dla osób, jeżeli dla takich standardowych, tak zwanych kowalskich, jeżeli mamy nie trenować lub trenować wieczorem, to lepiej jest trenować wieczorem niż w ogóle nie trenować.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Powiedz mi o tym zegarku. Bo ja słyszałem już o tych zegarkach, ale to, co słyszałem o tych zegarkach, to że one sobie fajnie różne rzeczy mierzą, natomiast nie, jest to bardzo niedokładne i że ludzie przestają tego używać, dlatego właśnie, bo są takie niedokładne pomiary.
Tak, jak najbardziej się zgodzę. Tutaj zegarek, opaskę, pierścień lub ewentualnie jakieś urządzenie pod materac, bo takie mamy do wyboru, należy dobrać do tego, co chcemy mierzyć. I bardzo dobrym przykładem jest Apple Watch, który jest świetny do mierzenia tętna podczas treningu. Czyli jeżeli komuś zależy, żeby mierzyć swoje tętno, to Apple Watch jest numer jeden. Tam jest jeszcze taka opaska na klatkę piersiową, ale to jakby się nie jest to opaską, którą nosimy cały dzień. Mhm. Ale jeżeli chodzi na przykład o sen, co jest jakby moim tam priorytetem, to Fitbity czy Whoop, czy ewentualnie Oura Ring, czy też Withings Sleep Analyzer, który raczej w Polsce nie jest dostępny, to jest takie top 5, które zdecydowanie najlepiej mierzą sen. A co to znaczy najlepiej? Ta dokładność z badaniem polisomnograficznym to jest powyżej może 70-75%. Nie zbliżamy się do 90-100, tak? Jeżeli mówimy o wszystkich fazach, tak? Bo mamy w pomiarze takim zegarkowym mamy najczęściej płytki, głęboki i fazę REM, czyli trzy fazy z czterech tak naprawdę mierzymy, bo tam płytka się jeszcze rozdziela.
I ta REM też, z tego co słuchałem już twoich podcastów, też się rozdziela na NREM, coś tam.
Nie, a tutaj właśnie nie, bo faza głęboka, to może to sobie umówimy. W pierwszej, szczególnie fazie snu, mamy te fazy NREM i to jest NREM, czyli nie jest to związane z gwałtownym ruchem gałek ocznych, bo REM to jest taki skrót. I NREM dzieli się na N1, N2 i N3. Kiedyś się dzielił na N1, N2, N3 i N4. Ale to już, dobra, dzieli się na trzy, gdzie pierwsza to jest bardzo płytka faza snu. Zaraz po zaśnięciu ona występuje i to jest taka faza snu, że jak ktoś nas obudzi, to my nawet mówimy, że ja nie spałem, nie? Spaliśmy, ale tak naprawdę jeszcze to jest bardzo mózg jakby tam nie...
Bardzo płytki.
Tak. N2 już jest troszeczkę głębszą fazą, gdzie występują wrzeciona snu i jest już on dosyć ważny taki dla... Znaczy każda faza snu jest ważna dla oczywiście funkcjonowania mózgu, ale też nie jest to sen głęboki taki, z którego jest ciężko się wybudzić i to wykorzystujemy w przypadku drzemek, że drzemki nie powinny trwać powyżej 30 minut, żeby już te dalsze, głębsze fazy nie wchodzić. No i potem jest faza N3, to jest tak zwany deep sleep, czyli sen głęboki i to jest sen głęboki, ale nie faza REM. I w śnie głębokim, na przykład występuje konsolidacja pamięci, czy ogólnie tam, wiadomo, oczyszczanie mózgu. I to jest już ta faza, z której ciężko się wybudzić. I ta faza, te pierwsze, ta faza N3 występuje przede wszystkim w pierwszych 4 godzinach snu. Dopiero w drugich 4 godzinach snu występuje więcej fazy REM, czyli w tej, której występują przede wszystkim marzenia senne, w którym nasze ciało jest tak jakby sparaliżowane poza gałkami ocznymi, żeby też nie odreagować tych snów jakby. I każda faza snu, szczególnie głęboka i REM, są bardzo istotne dla naszego mózgu, dla naszego zdrowia. Tutaj one mają troszeczkę inne funkcje, ale nie ma fazy, która jest ważniejsza, która jest bardziej istotna. Ale nasze ciało oczywiście jest na tyle mądre, bo jeżeli chodzimy później spać, to najczęściej brakuje nam deep sleepu, bo jakby ciało zabiera z tego. Jeżeli wstajemy wcześniej niż zwykle, to brakuje nam fazy REM, bo z tego zabieramy. Ale jeżeli mamy na przykład duży niedobór fazy REM, bo wstawaliśmy bardzo wcześnie, no to nasze ciało potem szybciej wchodzi w tą fazę REM. Więc jakby to wszystko jest tak zdecydowanie istotne.
Czyli to nie jest sztywne, że po iluś godzinach się dzieje coś i po iluś godzinach się dzieje coś, tylko ciało jest inteligentne i jak śpisz na przykład tylko 4 godziny, to ciało sobie dostosuje ten sen do tych 4 godzin.
Tak, chociaż jak to jest tylko raz śpisz 4 godziny, to nie będzie tego dostosowania, bo ciało nie wie, że będziesz się budzić po 4 godzinach. I też opisałem to bardzo prosto, opisałem to w ten sposób, że jest N1, 2 i 3, nie? I potem REM na przykład. A to w ogóle tak nie wygląda, to jest N1, 2, 3, potem jest 2, 3 na przykład, potem może być trochę REM i tak dalej. To wychodzi w takich schodkach. No i oczywiście gdzieś tam przebudzenia jeszcze w nocy są. Więc to nie wygląda tak jakby schodkowo w ten sposób. Są to cały czas przeplatane fazy w ciągu nocy.
Ty się nie budzisz w ogóle w nocy?
Budzę się. I to jest właśnie ta rzecz, która jest właśnie też pod względem zegarka i pod względem jakichś tam obserwacji, to jest ta rzecz, która najbardziej mi brakuje w śnie, to jest stabilność snu.
Czyli załóżmy, żebym sobie kupił taki zegarek i mierzę sobie sen. to jakie on daje mi konkretne informacje, ile czasu spędziłem na konkretnej fazie snu i ocenia mi, że ten sen na przykład był na piątkę, a poprzedni sen był na czwórkę, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o pomiary?
Zależy bardzo od zegarka, bo każdy zegarek jest inny. Daje ci, pod względem faz snu, to uważam, że daje ci taki wgląd, że no naprawdę jednego dnia było dużo więcej jakiejś tam fazy, na przykład bardzo mało było deep sleepa, tak? I co z tym zrobić? Co robiłem przed snem, że wpłynęło to, że mam mało głębokiego snu? Albo co robiłem, żeby ten głęboki sen zwiększyć? Więc to jest jakiś taki pogląd, i który najlepiej jest odnosić do swoich pomiarów, czyli przez miesiąc mierzę sen i widzę, że dzisiaj w ogóle jest coś zupełnie inaczej, tak? Co robiłem przed snem, żeby na to wpłynąć? Ale nie przywiązywałbym się do tego w 100%, bo naprawdę, powiedzmy, że tego głębokiego snu powinno być tam 13-23%, co jest od 55 minut przy 7 godzinach snu. No i jeżeli mam 54, to czy znaczy, że to jest rzeczywiście 54? No nie, bo jakby dokładność pomiaru, powiedzmy, że jest około 70%. Gdzieś tam trzeba na pewno mieć ten błąd pomiaru. Ale dla mnie zdecydowanie ważniejsze w każdym nowszym takim już zegarku jest pomiar regeneracji podczas snu, czyli przede wszystkim HRV, czyli zmienność rytmu zatokowego. I to jest najważniejszy pomiar, który mierzy taką reakcję na stres, czy regenerację od stresu.
Co to znaczy rytm zatokowy?
To akurat pokazuje, jak duże są odstępy między uderzeniami serca. I to jest w ogóle mega ciekawe. Załóżmy, że mam tętno 60, czyli niby moje serce uderza raz na sekundę, dokładnie, tak? Ale właśnie jeżeli jestem, i tutaj w ogóle to już jakby wchodzimy w wyższy poziom, jeżeli jestem nieobciążony stresem, zdrowy, wyspany, to właśnie między uderzeniami serca nie ma nigdy takiego samego odstępu. Czyli to może być tam 1005 milisekund, 995 i tak dalej, to się różni i im większy ten odstęp jest, tym lepiej, bo nasze ciało się adaptuje do tego, co się dzieje. Jeżeli ten odstęp jest bardzo mały i te uderzenia tętna między sobą są bardzo bliskie, to znaczy, że jesteśmy obciążeni stresem i HRV przeważnie mierzy się w milisekundach i wyniki poniżej 50 są bardzo złe, to znaczy, że jest bardzo źle i najlepiej jest HRV mierzyć w nocy, bo też można to w ciągu dnia mierzyć. Wyniki tam od 50 powiedzmy do 80 są zadowalające, no i powyżej 80 już są takie naprawdę, naprawdę fajne.
Czyli teoretycznie na podstawie tego zegarka jesteś w stanie określić, kiedy będziesz zmęczony, a kiedy nie. Ale to też może wpłynąć na twój bias, że jeśli zobaczysz, że miałeś zły...
Dokładnie, no. Dokładnie o to chodzi. I to jest właśnie bardzo duży problem, który uważam, że jest w zegarkach, w pomiarach, że ten bias zawsze jest czymś, uważam, że przede wszystkim tym efektem nocebo, czyli wedle zegarka się nie wyspałem, a tak naprawdę się wyspałem.
Ale będę myślał, że się nie wyspałem.
Dokładnie. I uważam, że to ma większe znaczenie niż efekt placebo, że wedle zegarka się wyspałem, a tak naprawdę się nie wyspałem i czuję się lepiej. Ale pod względem wyspania i niewyspania to może nie, ale bardziej dla mnie jest istotne, jaki trening powinienem zrobić do danego dnia wedle HRV, tam temperatury podczas snu i ilości oddechów. I też tutaj w akurat tym zegarku jest takie coś jak obciążenie cardio, czyli już... Po prostu obciążenie kardio, nazwijmy to. Czyli jak ciężko wydolnościowo trenujesz i widzę, że jest bardzo duża zależność, że jak mam kilka dni ciężkich treningów i jest tak zwane przeciążenie, to naprawdę już wiesz, czuję, że tam po prostu po mięśniach i tak dalej raczej powinienem odpocząć, nie? A jak widzę, że tam jest regres i w ogóle słabo, no to wiem, że powinienem przycisnąć.
Ja się trochę boję tych zegarków. Ja słuchałem sobie podcastu z Dustinem Poirierem, fighterem z UFC i on powiedział, że używał tego zegarka, ale ten zegarek mu codziennie mówił, że śpał strasznie i przestał go używać. I ja się domyślam, że u mnie byłoby podobnie, więc trochę się tego boję właśnie, że zacznę sobie używać tego zegarka i okaże się, że śpię kompletnie do dupy i będę się czuł jeszcze gorzej.
W ogóle ja uważam, że jest ogromny problem z tym, że 80% zegarków nie nadaje się do niczego. To jest po prostu dokładność pomiaru rzędu 40-50% i wkręcamy sobie w ogóle na podstawie zegarka cokolwiek, tak? Zarówno tętno, a już w ogóle spalane kalorie na treningu, to już w ogóle to jest akurat totalna bajka, tak? Nie ma jakiegoś tam odzwierciedlenia naprawdę w
rzeczywistości.
Nawet
Apple Watch?
Nie. Tutaj na spalanie kalorii nie będzie miało to takiego dużego wpływu samo tętno, tak? No bo też i masa ciała, jakieś tam inne czynniki.
Ale to można sobie wpisać w zegarek.
Ale uważam, że i tak nie będzie to dokładne. Znaczy HRV, prawdopodobnie Apple Watch będzie najdokładniejszy ze względu na pomiar tętna, ale inne czynniki i tak będą miały na to wpływ. Na przykład temperatura otoczenia, na przykład i czy samo tętno jest też intensywnością treningu. Bo na przykład robiąc trening na siłowni, powiedzmy, czy to tętno aż tak mocno skacze, chociaż siłownia też nie spala tak dużo kalorii. Ale
to zależy, czy się robi crossfit, czy siłownia.
No właśnie, no crossfit, no to już nie podciągnąłbym crossfit pod crossfit, nie? No bo to nie jest typowo może, to jest trening też wydolnościowy. Ale uważam, że i tak nawet w Apple Watchu dokładność nie będzie duża. Uważa się, że 20% one zawyżają, być może Apple Watch, nie wiem, 5-10% zawyża, zaniża, bo ciężko powiedzieć, ale naprawdę nie można tego odnosić tak, że na treningu spaliłem 700 kilokalorii, to teraz 700 kilokalorii sobie zjem i jakby wyrównałem ten bilans. Tak samo ogólnie zegarki całodobowe spalanie kalorii mierzą na podstawie kroków i tak dalej, tego wszystkiego. No to naprawdę też różne tutaj te wyniki na przykład z mojego zegarka wychodzą. Jakaś tam zależność jest, bo powiedzmy, że to jest od 3 do 4,5 tysiąca i kalorii i kilokalorii jest to jakaś tam powiedzmy zależność, ale nigdy bym nie brał tego za jakąś tam dokładność.
Mhm. Powiedz mi o tym niebieskim świetle w takim razie, bo ja już, ty pewnie też słuchasz Hubermana.
Tak, czasem tak.
On o tym dużo mówi właśnie, żeby wychodzić sobie po załóżmy 10 minut po wstaniu, nie pić kawy przez pierwszą godzinę czy półtorej i tylko wychodzić na światło słoneczne. Mhm. I niekoniecznie musi być to słońce, tylko żeby było, żeby po prostu wyjść na światło dzienne i to ustawia rytm dobowy. I to wydaje mi się trochę sketchy, nie robię tego i trochę mi się nie chce. I jestem ciekawy, co ty o tym myślisz i czy ty to robisz.
Znaczy to jest typowo jakby kwestia też Matthew Walkera, który pierwszy jakby to wymyślił, który napisał tą książkę Dlaczego śpimy. I ma to zdecydowanie znaczenie, bo tutaj jest jakby ta intensywność światła, która jest mierzona w luksach i powiedzmy, że powyżej 10 tysięcy luksów już jest bardzo duże pobudzenie i światło słoneczne nawet przy chmurach ma powyżej 10 tysięcy luksów, nawet jak jest naprawdę mocno zachmurzone. I to ustawia nasz rytm dobowy przez to tak zwane jądro nadskrzyżowaniowe, które reguluje ten rytm dobowy. I tutaj z jednej strony albo światło słoneczne, lub jak na zewnątrz jest ciemno, właśnie te lampy takie mocne, one są na przykład do leczenia zaburzeń dwubiegunowych, czy też do depresji, bardzo mocno ustawiają rytm dobowy, bo jeżeli chcemy na przykład wstawać wcześniej, czy rano być pobudzeni, to dając mocne światło, mocny sygnał właśnie naszym oczom, czy do mózgu, że jest już rano i jest czas na pobudzenie, regulujemy ten rytm dobowy i dając te mocne światło z rana, też będzie nam się łatwiej zasypiać, bo ogólnie wystawianie się na światło słoneczne też wpływa na wydzielanie serotoniny w ciągu dnia i ogólnie potem na to, jak łatwo nam się zasypia. I teraz tak, zdecydowanie to robię, odkąd mamy psa. Codziennie rano praktycznie wychodzę z psem w przeciągu pierwszych 15 minut po przebudzeniu i uważam, że to jest naprawdę fajna opcja.
Pies jest super rozwiązaniem do tego.
Tak.
To jest taka dodatkowa motywacja. Bo ja musiałbym wyjść na balkon i nie lubię zimna, więc to jest dla mnie już skomplikowane.
Ale zimno też cię pobudzi.
Też mnie pobudzi tak. Rano. I zauważyłeś, że jakoś wpłynęło to rzeczywiście na twój sen?
Znaczy jakoś, na sen to nie. Tak jak mówię, raczej na sen tutaj nie miałem problemów, a poza tym też posiadając psa na przykład dużo więcej kroków się robi. Dużo więcej kroków, więc to może być nawet bardziej istotne. Plus te kroki są najczęściej na zewnątrz, więc w ogóle jakby cała ta gama jest dosyć duża, ale myślę, że na ten poziom energii rano i samopoczucie to tak, po przebudzeniu.
To co było u ciebie takim game changerem? Że jak zainteresowałeś się biohackingiem, pewnie testowałeś mnóstwo rzeczy i pewnie w pewnym momencie znalazłeś jakąś rzecz i mówisz wow, szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej.
Na pewno było to po prostu o zadbanie o ilość i jakość snu, czyli tutaj nie miałem problemów z zasypianiem czy z tym, że śpię i tak dalej, ale to, żeby spać regularnie i żeby powiedzmy w miarę się wysypiać. No i dla mnie game changerem myślę, że są drzemki, tak? Bo bardzo lubię sobie zrobić drzemkę powiedzmy 30-minutową. W nocy nie śpię za dużo, powiedzmy, że 7 godzin, chociaż wiem, że są osoby, które dużo mniej śpią, ale w nocy raczej te 8-9 godzin to raczej nie, ale ta drzemka 30-minutowa w ciągu dnia jest super. No i dodatkowo myślę, że metody redukcji stresu, w moim przypadku jest to medytacja, to jest coś, co jakby dało taki, no po prostu bardzo zredukowało percepcję stresu, bo jakby nie usuwa to stresu, tylko tą percepcję stresu, tak? Czyli właśnie przechodząc na podcast, na nagranie czy coś, wiadomo, że to też jest jakieś tam doświadczenie, ale zdecydowanie jakby nie myśli się o tym, że wiesz, będzie to stresujące, bo to jest w tym wypadku na przykład przed nagraniem, to jest tylko stres, który my sobie wkręcamy, tak? No bo tutaj to jest typowo subiektywne i nad tym naprawdę da się bardzo zapanować, na przykład poprzez medytację.
I jeszcze o te drzemki chcę zapytać. Robisz je o konkretnej godzinie, czy wtedy, kiedy czujesz?
Wtedy, kiedy czuję lub kiedy mam czas, bo to różnie wiadomo, że bywa. Na pewno nie robię ich późno, czyli gdzieś tam, no 16 to już w ogóle jest jakaś tam najpóźniejsza godzina, ale raczej w pierwszej części dnia.
Okej, okay. I czy u ciebie też są zjazdy pomiędzy 14 a 16, takie energetyczne?
Raczej wcześniej.
Wcześniej? Albo o której wstajesz?
Teraz staram się 6:30, raczej przed 7:00.
To dlatego.
No.
Ja wstaję o 8:00. I to jest czas, kiedy robisz sobie drzemki rzeczywiście? Czy jakoś inaczej sobie z tym starasz radzić?
Tak, zdecydowanie drzemki. I tutaj testowałem praktycznie wszystkie możliwe rzeczy, które mogą hamować zmęczenie, czy podnosić poziom energii, tak? I ani kawa, ani jakieś tam suplementy, czy nie wiem, spacer i inne rzeczy nie dają takiego efektu. Znowu, uważam, że jestem bardzo wrażliwy na niedobory snu, bardziej niż inne osoby, tak? Tak jak mówiliśmy przed podcastem, też mało jestem wrażliwy na suplementy czy na substancje różne, ale na niedobory snu ekstremalnie, więc to jest jakby kwestia, która dlatego też mi pomaga, ale na przykład z takich rzeczy, które bardzo też pomagają, to jest trening. Jeżeli powiedzmy jestem zmęczony i pójdę na jakikolwiek trening, bo przeważnie wtedy się nie chce, to zmęczenie jest mocno zahamowane, chyba że jest to kosztem dużego deficytu snu, no bo wtedy to już jakby to się jeszcze może pogłębić, ale z innych rzeczy naprawdę po prostu drzemki dają największą robotę, zdecydowanie.
A jak to wygląda, bo ty prowadzisz też ludzi, nie?
Tak.
Jak to wygląda u ludzi, którym przepisujesz na przykład zadbanie o sen i ci, którzy rzeczywiście to praktykują? Bo domyślam się, że przepisujesz wielu osobom i oni tego nie robią po prostu.
Tak. I tutaj w kontekście drzemek czy ogólnie snu?
Ogólnie snu. Ogólnie poprawy jakości snu. Czyli na przykład masz ludzi, którzy do ciebie przychodzą i po 3 miesiącach mówią ci, wow, nigdy w życiu tyle nie zrobiłem. Bo jest tak bardzo podniesiony poziom energii dzięki temu, że się lepiej wysypiają.
Tak, i tutaj na jakość snu znowu mogą wpływać bardzo rzeczy indywidualne, czyli u części osób będą to po prostu okulary pomarańczowe, u części osób jest to po prostu regularne godziny snu, bo to jest bardzo częsta kwestia i często to jest też przesuwanie tych godzin snu na wcześniejsze, bo wiele osób, które do mnie przychodzi, kładzie się spać późno albo bardzo późno, czyli powiedzmy o 12, 1, 2, 3, w zależności od tego, od jakichś tam czynników. Więc to poprawa tego może mieć bardzo duże znaczenie. Bardzo często jest to na przykład zmienienie godzin lub kompozycji śniadania, bo to jakby też ten poziom energii wydłuża. No i wiadomo, stosowanie też czy na przykład kawy kuloodpornej, no i też suplementów na sen, które robią tak naprawdę ogromną robotę, jeżeli to jest dobrze dobrane.
A o co chodzi z ludźmi, którzy są... Kojarzysz Jocka Willinka?
Tak.
O co chodzi z nim? Jak to jest możliwe, że ten gość staje codziennie o 4.30? On chodzi też wcześniej spać, tak dla jasności, 22 z tego co wiem, ale to jest wciąż 6 godzin 30 minut snu codziennie. Czyli są po prostu jakoś inaczej genetycznie ludzie zbudowani, którzy mogą tak krótko spać?
Tak, jest bardzo rzadka, mniej niż 0,5% osób ma mutację genetyczną, która pozwala na tak zwany szybszy sen, które potrzebują mniej snu. Być może on jest w tych osobach. No i oczywiście zawsze jest pytanie, czy rzeczywiście to tak wygląda, nie? Bo to...
Zegarek wstawia prawie codziennie.
A, okej. Okay. Jeżeli tak, no to jest jakiś tam social proof.
Widziałeś jego Instagrama?
Nie, nie.
On
nie.
Wstawia zegarek o 4.30, jak wstawia.
To szacun za to, jeżeli to jest taka, bo właśnie konsystencji, tak? To jest bardzo, bardzo szanowane. Może być tak, że ma te geny, ale 6,5 godziny nie jest taką tragiczną ilością, tak? Z tego co wiem, to on dosyć ciężko obciąża swoje ciało też fizycznie.
Treningi dziennie.
Więc to już może być pod tym względem trochę mało. No i pytanie, jakie metody regeneracji też w ciągu dnia stosuje, czy środki, czy inne rzeczy, bo to też są rzeczy, które mogą tą regenerację poprawiać.
Okej, okay. Wspomniałeś o kawie kuloodpornej. Ja już o tym sporo słyszałem, ale to jest trochę dla mnie takie... enigmatyczne stwierdzenie. O co chodzi z tą kawą kuloodporną?
Kawa kuloodporna to już jest dopiero sketchy, jeżeli mówimy o takich rzeczach jak biohacking. Kawa kuloodporna jest w pierwszym założeniu była połączeniem kawy z olejem kokosowym i z masłem klarowanym i w ogóle tam cele były tego, że olej kokosowy podnosi poziom energii poprzez średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, zaraz do tego dojdziemy, i masło klarowane ma... masło czy masło klarowane ma witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, A, D i K, ale przede wszystkim na przykład A. I dodatkowo ma maślan czy tam maślan sodu, który często jest używany jako suplement, który wspiera...
Mam taki.
Tak, który wspiera zdrowie jelit. Jednak zawartość maślanu w maśle jest bardzo niewielka, więc nie ma to znaczenia. Masło samo w sobie ma bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych i sporo kalorii, więc ja w ogóle masła nie polecam dodawać do kawy kuloodpornej, ale nie polecam też dodawać oleju kokosowego, ponieważ olej kokosowy ma mało średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych MCT, które są odpowiedzialne za to działanie, którego oczekujemy. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe... One, bo tłuszcze możemy podzielić na nasycone, nienasycone, to jakby znamy bardzo najbardziej, ale te kwasy tłuszczowe są długie, mają powiedzmy powyżej 18 atomów węgla. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe mają tam od 6 do 12 atomów węgla, czyli są po prostu krótsze i one zupełnie inaczej się wchłaniają. One w ogóle nie wymagają takiej absorpcji, w ogóle emulgacji i tak dalej, jak zwykłe tłuszcze. I one działają bardziej jak węglowodany, ale oprócz tego mają taką magiczną właściwość, że niezależnie od wszystkiego podnoszą poziom ketonów. Czyli jem teraz makaron, wypijam MCT i podnosi mi się poziom ketonów, co też w badaniach wykazano. I te ketony, szczególnie rano, bardzo dobrze podnoszą poziom energii, poprawiają pracę mózgu i hamują sytość. Więc to jest
czy
coś, co
ketony możemy... mają coś wspólnego z ketozą?
Tak, tak. W ketozie chodzi nam o to, żeby mieć jakiś tam poziom ketonów.
Czyli zaczynasz generować energię z tłuszczu w twoim ciele?
Znaczy, jakby nie do końca, bo generowanie energii z tłuszczu nie jest takie jakby jednoznaczne. Ketony to jest źródło paliwa, w tym wypadku one, no powiedzmy, że powstają z tłuszczu, ale powiedzmy, że to jest alternatywa do glukozy. Nie korzystamy tak mocno z glukozy. Tylko jeszcze kwestia, bo jeżeli jem teraz makaron i wypijam olej MCT, to raczej z glukozy będę korzystał, ale jeżeli jestem naczczo i ta glukoza jest dosyć niska i spożywam MCT, to te ketony będą tym źródłem energii, z którego mogę dodatkowo skorzystać. Oczywiście najlepiej MCT działa też na ketozie, bo wtedy jesteśmy zaadaptowani, bo wiadomo, ta słynna adaptacja do ketozy jest też wymagana, żeby z tych ketonów dobrze korzystać.
To czemu to jest sketchy?
Bo nie jest tutaj jakby te zarzuty, które się do kawy kuloodpornej podnosi. Pierwszy, najważniejszy jest oczywiście to, że kawa kuloodporna ma kalorie. W zależności od tego, ile tego tłuszczu dodamy, czy tam nawet masła, czy innych rzeczy, ona może mieć 200, 300, 500 kilokalorii. Jeżeli to jest w tej standardowej formie masła i oleju kokosowego, są to w zdecydowanej większości kwasy tłuszczowe nasycone, które już praktycznie na cały dzień nam tą ilość kwasów tłuszczowych nasyconych zapewniają, co nie jest raczej korzystne. Z drugiej strony, kawa kuloodporna nie jest zamiennikiem śniadania, tak? O tym się też często mówi, że kawę kuloodporną stosujemy najczęściej, powiedzmy, rano, żeby hamować głód i jakby wykorzystywać jakąś tam poziom energii, ale nie uważa się jej za zamiennik śniadania. No i dodatkowo, jako że kawa sama w sobie przyspiesza perystaltykę i olej MCT w większych dawkach, szczególnie jeżeli ktoś nie jest zaadaptowany, może też tą, no tak kolokwialnie mówić, przyspieszać też tą perystaltykę. Więc tutaj
ja
trzeba...
Ja nie wiem, co to jest perystaltyka, jeśli dobrze to w ogóle wymawiam.
Wypróżnianie, powiedzmy, czy biegunki i tak dalej. Takie są skutki uboczne. Jeżeli olej MCT w większych dawkach weźmiemy bez wcześniejszego jego spożywania, to po prostu działa on oczyszczająco.
Perystaltyka to jest takie fancy słowo na wypróżnianie?
Znaczy to jest na ruchy jelit, na to jak... to treść w jelitach się porusza, bo pewnie na wypróżnianie były inne, bardziej takie fancy. Można było to pewnie ładniej powiedzieć.
Mhm, dobra. Czyli ty polecasz, czy ty nie polecasz kawę kuloodporną?
Polecam w konkretnych wypadkach, ale zdecydowanie polecam.
Okej. Okay. Czyli nie przejmujesz się tym, że to jest sketchy.
Znaczy w ogóle jakbym miał się przejmować, wiesz, tym, co jest w dietetyce, no to byśmy mówili tylko o kaloriach i o tym, że nie warto brać suplementów, tak? Więc taki jest ogólnie w Polsce trend dietetyczny i staram się w ogóle nie śledzić polskich dietetyków i w ogóle się nie sugerować niczym i robić jakby swoje. Gdzieś tam zaczynając biohacking, powiedzmy te 6 lat temu, no to jakby to było totalnie poza wszystkim, tak? I nie dietetyka, takie samo odchudzanie, same kalorie i tak dalej, aż tak nie jara, nie interesuje. Uważam, że to jest dosyć nudne, tak? I uważam też, że ludzie, szczególnie już do mnie, teraz wiadomo, że mam jakąś tam swoją bazę odbiorców, ale nie przychodzą po to, żeby ustalić im kaloryczność diety czy jadłospis, tylko jakieś mamy cele trochę inne, tak? I to mnie zdecydowanie bardziej jara.
Na przykład?
No przede wszystkim jest to poprawa pracy mózgu, czy też optymalizacja snu, rytmu dobowego, czy być może przygotowanie, wiesz, do jakiejś tam pracy, czy do innych tego typu rzeczy. Wiadomo, że cele zdrowotne, interpretacja badań, poprawa tych wyników badań, no i też długowieczność, tak? No bo to jest coś, o co też możemy dbać tak naprawdę na co dzień.
To jest, Mirober na pewno chciał z tobą nad tym pracować.
Tak.
Ale poddał się z tego, co mówił u mnie w podcaście.
Tutaj nie jestem na bieżąco. Wiem, że tutaj Kamil Lelonek go prowadził, ale to nie wiem, jaki tutaj jest status tego.
Powiedział, że zrozumiał w pewnym momencie, przynajmniej z tego, co pamiętam. Może nie chcę przekręcić, ale z tego, co pamiętam, to powiedział, że wyszło z obliczeń, że to jednak nie ma sensu za bardzo i że najprawdopodobniej nie zdąży z rozwojem nauki, żeby był w stanie żyć 180 lat, więc to jest skreślone z listy.
180 to bardzo wysoki taki cel.
Tak. Ale Mirober jest ciekawy, jest takim trochę
bardzo.
Wizjonerem, tak bym go nazwał. Mówisz, że przychodzą do ciebie ludzie i chcą poprawić działanie swojego mózgu i jednocześnie też już słyszałem o tych adaptogenach, że to też jest trochę już sketchy temat, tak?
Tak, znaczy sketchy, ja nie uważam.
Sketchy temat to znaczy, że coś jest nieprzebadane.
Tego też bym nie powiedział.
To co to znaczy sketchy temat tutaj?
Pewnie w kontekście jakichś innych osób, które o tym mówią, że nie jest może jakoś tam super przebadane, ale z tym bym się nie zgodził. Akurat zależy też jakie adaptogeny, ale jeżeli mówimy o ashwagandzie, która wiem, że też tutaj już była poruszana nieraz, ma ona świetne badania i bardzo szerokie. I też są strony takie, które zbierają badania naukowe na jakieś tam tematy na ludziach. Na przykład examine.com jest tą najbardziej znaną. I badań na temat ashwagandą jest naprawdę dużo i zastosowania ashwagandy jest bardzo dużo.
O ashwagandzie to słyszałem, ale podobno to jest jedyna, która jest tak naprawdę głęboko przebadana.
No zdecydowanie jakby po ashwagandzie jest długa, długa przerwa i potem prawdopodobnie, nie, potem będzie chyba żeńszeń, ten zwykły panax ginseng, czyli żeńszeń koreański, który ma trochę na takie well-being, czyli samopoczucie, na funkcje kognitywne niewielki wpływ. Potem gdzieś tam będzie różeniec, który też hamuje zmęczenie, czy poprawia nastrój. No i pewnie bakopa i gotukola, które działają bardziej na pamięć, ale no już na pewno nie mają takiej gamy badań jak ashwaganda. No ashwaganda jest zdecydowanie numer jeden pod względem badań, pod względem w ogóle reakcji osób, które ją stosują, więc no to zdecydowanie tak, no reszta zdecydowanie mniej.
Słyszałem, że mówiłeś o tej bakopie i że bardzo to polecasz.
Tak.
Co to jest i dlaczego?
Bakopa monieri to jest, czy tam bakopa drobnolista, jest też suplementem ziołowym zaliczanym do grupy adaptogenów i bakopa, podobnie jak gotukola, bo one są bardzo do siebie podobne, były stosowane tradycyjnie w ajurwedzie, w takiej indyjskiej medycynie ludowej do poprawy pamięci. I teraz właśnie badania też wykazują, że bakopa między innymi właśnie poprawia pamięć, to jest jej główna taka kwestia. Bakopa nie jest żadnym też stymulantem, co jest ważne, nie jest czymś, co też działa doraźnie i silnie, chociaż są osoby, które nawet doraźnie czują bakopę, ale na przykład przywoływanie słów w rozmowie to jest coś, co bakopa bardzo dobrze poprawia. I wiem, że często też jest z tym problem, że ludzie zapominają słów w rozmowie, więc pod tym względem bakopa się sprawdzi. Oprócz tego ona może wpływać też na pracę tarczycy, ale też poprawia reakcję na stres, bo jest adaptogenem, czyli tą substancją poprawiającą reakcję na stres. I to jest coś, co naprawdę odczuwam, jeżeli ją stosuję długo. Właśnie jak gotukolę, bakopę stosuję stale, powiedzmy jedno pół roku, drugie pół roku i stosuję to od lat i bardzo polecam, bo też wpływają one korzystnie na strukturę mózgów, na przykład wzrost dendrytów, czyli takich powiedzmy połączeń między komórkami nerwowymi. Czyli chronią powiedzmy mózg i wspierają jego strukturę.
Ja zauważyłem rzeczywiście, jak brałem różeniec i wydaje mi się, że alfa GPC tak na mnie wpłynęło, że mi się przypominają rzeczy stare. Czyli jakby wraca mi pamięć takich wspomnień. Takiej pamięci roboczej nie zauważyłem, żeby jakoś szczególnie mi to pomagało, ale możliwe, że nie brałem tej bakopy. Natomiast to jest ciekawe, że można sobie wziąć jakieś tabletki i rzeczy ci się zaczynają przypominać. To było dla mnie takie niesamowite, że sobie siedziałem i mówię, wow, pamiętam o czymś, o czym kompletnie zapomniałem, że grałem gdzieś tam w piłkę, jak miałem 5 lat czy coś w tym stylu.
A na to u mnie na przykład wpływała mega medytacja, że gdzieś tam podczas medytacji przypomniały mi się rzeczy z takich bardzo wczesnych lat dzieciństwa, nie? I to też jest takie fajne. Ale tutaj też warto zaznaczyć, że wiele suplementów poprawiających pamięć czy pracę mózgu wpływają na acetylocholinę, czyli ten neurotransmiter jak na przykład serotonina, dopamina. To acetylocholina jest tym związany z pamięcią, koncentracją, ale też ze skurczami mięśni. I właśnie wiele osób, które mają problemy z pamięcią czy z koncentracją, czy nawet z takim balansem ruchowym, mogą mieć niedobory acetylocholiny i wtedy alfa-GPC, czyli taki typowy prekursor, czy też hupercyna A, który hamuje jej rozkład, to są rzeczy, które mogą dać największe efekty, tak? Ale znowu nie u każdego się to sprawdzi, bo nie każdy ma też niedobory acetylocholiny, czy też ogólnie tej choliny.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o pracę nad serotoniną, to co według ciebie najlepiej robić? Bo o tym ci już wspominałem. Tylko, że powiedziałeś mi już, że różeniec, za który tak swoją drogą ci bardzo dziękuję, wspominałeś mi, że różaniec pobudza i hamuje przyjmowanie dopaminy i serotoniny, tak?
Hamuje rozpad dopaminy i serotoniny poprzez hamowanie enzymu, który jest MAO, czyli monoaminooksydaza. Ale ten efekt jest niewielki, tak? Bo tutaj możemy działać zawsze praktycznie na wszystkie neurotransmitery tak jakby prekursorami lub praktycznie bezpośrednio na nie, gdzie przykładem jest GABA, która jest jako jedyny suplementem, ale raczej słabo działającym, lub też możemy je w pewien sposób modulować. I na przykład GABę możemy modulować ekstraktem z chmielu, czy melisą, czy tego typu rzeczami, które raczej wiemy, że uspokajają, między innymi poprzez wpływ na GABA. A z kolei pod względem serotoniny mamy dwa bezpośrednie prekursory, które możemy stosować pod względem suplementów, czyli tryptofan, który akurat tryptofan ma wiele ścieżek, w które może pójść, bo on może być nawet zmieniany w witaminę B3, ale potem się zmienia w 5-HTP, które też można suplementować i 5-HTP jest bezpośrednim prekursorem serotoniny. Jaki tu jest problem? Nie każdy, w ogóle nie da się zdiagnozować w obiektywny sposób niedoborów konkretnych neurotransmiterów, nie da się zbadać ich poziomu. Są jakieś testy z pytań, tak? Czyli po prostu odpowiadamy.
Psychologiczne.
Powiedzmy, no, z czym mamy problemy tam? Powiedzmy, czy jesteś smutny, czy coś w tym stylu? A znowu nie jest to w żaden sposób dokładne. No i druga najważniejsza kwestia, że dopamina z serotoniną działają bardzo synergistycznie. Jeżeli podnosimy tylko poziom serotoniny, czyli ja cały czas ładuję tryptofan, to będę wpływał negatywnie na działanie i poziom dopaminy, więc wiele osób może się czuć po tym gorzej. Więc ja raczej tryptofan jeszcze okej, na sen, chociaż uważam, że są dużo lepsze rzeczy, 5-HTP i L-DOPy, czyli bezpośredniego prekursora dopaminy, w ogóle nie polecam, w ogóle nie stosuję praktycznie.
To te nazwy brzmią jak jakieś dopalacze, tryptofan i HTP.
5-HTP.
5-HTP, no to brzmi jak dopalacze.
To jest akurat nazwa naukowa, bo serotonina to jest 5-HT bodajże, z tego co pamiętam, nazwa naukowa. 5-HTP jest też jakąś tam 5-hydroksytryptofan, to jest rozwinięcie i wcześniej jest tryptofan, tak? Więc to jest tak jakby suplement się tak nazywa ze względu na taką, powiedzmy, nazwę naukową tych substancji, ale to w sumie tak jak mówiłem, nie jest rzecz, którą bym polecał. Pod względem serotoniny najważniejsze będzie znowu wystawianie się na światło słoneczne, przebywanie na zewnątrz. Też dieta może mieć tutaj znaczenie, bo diety niskowęglowodanowe mogą obniżać poziom tej serotoniny. Znowu nie ma tej insuliny, nie ma tego transportu tryptofanu. A pod względem substancji, które czy suplementów, które mogą wpływać na serotoninę, właśnie bardziej bym działał rzeczami, które hamują jej rozpad, które wpływają na MAO i uważam, że różaniec jest taką bardzo dobrą, łagodną substancją pod tym względem. Raczej unikałbym prekursorów, a już też na przykład dziurawiec jest takim mocnym suplementem na serotoninę, działającym bardzo podobnie jak antydepresanty, tak zwane SSRI. Jednak dziurawiec też znowu ma swoich trochę skutków ubocznych i też raczej nie jest suplementem, który bym polecał.
A różaniec ma jakieś skutki uboczne?
No ma. Tutaj pod względem, nawet musiałem się zastanowić, jakie konkretnie, ale na pewno praktycznie przy każdym suplemencie jest to w większych dawkach zaburzenia układu pokarmowego. Może być tak, jak w sumie ty odczuwałeś, powiedzmy, jakieś tam nadmierne pobudzenie, tylko że to raczej różaniec jest uważany za bezpieczny. I znowu stosowanie różańca lub suplementów wpływających na MAO z lekami, szczególnie lekami wpływającymi na poziom serotoniny i dopaminy, to już jest jakby bardzo przeciwwskazane, tak? To już jest naprawdę...
Czyli mówimy o jakichś antydepresantach,
tak, pewnie. Antydepresantach, które są w bardzo różnych też rodzajach, to zdecydowanie nie, ale ogólnie też suplementowanie takich rzeczy z lekami zawsze powinno być konsultowane i to w sumie nieważne, jakie to są suplementy, bo też może mieć wpływ na leki, na przykład na nadciśnienie czy inne, gdzie jakiś tam, powiedzmy, wpływ jest, bo różaniec też może to ciśnienie krwi na przykład regulować, tak? Ale raczej różaniec, ashwagandha są takimi suplementami przebadanymi, bezpiecznymi i rzadko się skutki uboczne zdarzają. Różaniec jako, że jest hamujący zmęczenie i powiedzmy, że pobudzający, no na przykład nie powinniśmy go stosować przed snem, chociaż jest taka też metoda stosowania go przed snem, ale raczej stosujemy go w dzień, tak? Więc jakaś tam bezsenność czy tego typu rzeczy też mogą wystąpić.
Czyli to, że ja miałem spięcia tych mięśni, to nie jest normalne.
To jest bardzo nietypowy objaw. To nie spotkałem się z takim i nie widziałem też...
Bo normalnie lata ci powieka. Zdarza się coś takiego, a tutaj mi latały dokładnie te mięśnie, czyli policzki. Coś takiego.
I nawet nie jestem w stanie połączyć tego, z czym to może być związane. Czy to jest być może z acetylocholiną, być może z jakimś tam napięciem mięśni, ale ciężko mi powiedzieć w ogóle, jaki jest mechanizm tego, bo nie spotkałem się z czymś takim.
Ale nie biorę już urzędca, już tego nie mam. Więc to jest ciekawe.
Tak, i to jest właśnie bardzo taki...
A może to było placebo?
No, wydaje mi się, że mało prawdopodobne, bo wiadomo, można w efekcie placebo być pobudzonym, czy zmęczonym, czy nie wiem... jakoś tam wykręconym, ale raczej skurczy mięśni takich, to już ciężko sobie gdzieś tam wkręcić. Ale też stosowałeś różaniec innej firmy. Ciekawe, czy tej może tego nie będzie takiego efektu, bo wiesz, zawsze też są kwestie dodatków, produkcji i tak dalej. Zawsze to jest... Tutaj też bardzo ważne jest w adaptogenach standaryzacja i jakość tej substancji, bo na przykład jeżeli różaniec nie ma standaryzacji na rozawiny i salidrozydy, to jego działanie będzie bardzo wątpliwe i z tym też jest akurat problem.
Okej. Z tego, co się dowiadywałem od Marka Fischera, to tamten, który brałem, był legit i miał właśnie jakieś standaryzacje. Tak. On wspominał o czymś takim. Natomiast nie znam się na tym, więc nie chcę tutaj cytować, bo nie mam na to wystarczającej wiedzy. A powiedz mi, czy ty jakiekolwiek rzeczy takie psychologiczne stosujesz, jeśli chodzi o biohacking i bycie pobudzonym? No bo jeśli placebo jest w stanie... Powiedziałeś, że można sobie wkręcić, że jesteś zmęczony bądź zadowolony, to czy próbowałeś cokolwiek z tym, czy raczej się skupiasz na diecie i na śnie i takich bardziej fizjologicznych rzeczach?
Znaczy w pewnym aspekcie na pewno tak, bo i medytacja uważam, że jest jakimś tam aspektem psychologii, ale uważam, że duże znaczenie ma też podświadomość i to tak naprawdę, nie chcę zabrzmieć jak jakiś coach, ale jak powiedzmy programujemy swoje myślenie czy swoje życie, uważam, że ma to ogromne znaczenie. Uważam, że przez to większość stresów, które nie były istotne, w jakimś tam stopniu potrafię sobie wyeliminować, tak? Czyli nie mam życia zawalonego stresem, przez to, że powiedzmy, też do tego dążyłem oczywiście, ale też przez to, że tak to życie powiedzmy kieruję, czy tak myślę o tym, bo wiele osób też uważa, że jestem taką osobą, która wiesz, jakby w ogóle żadnego stresu w życiu nie ma, bo to wiadomo, że to nie jest prawda i do jakichś tam też rzeczy dążę, ale uważam, że te stresy, nie wiem, jestem w stanie odsunąć na przykład w pewnym stopniu. przede wszystkim poprzez jakieś tam myślenie, może nie są to jakieś konkretne techniki, ale dbanie o zdrowe, powiedzmy, myślenie i programowanie tego swojego umysłu.
A załóżmy, że miałeś jakąś sytuację mocno stresową i czujesz, że jesteś pod wpływem stresu i adrenaliny, to co wtedy robisz? Medytowałbyś?
Zależy, jaką mamy sytuację, tak? Bo jeżeli na przykład mamy bójkę, czy wypadek samochodowy, czy coś takiego, wiesz, to jest po prostu sekunda i, nie wiem, sytuacja życia i śmierci, no to raczej tutaj uważam, że jakieś takie mechanizmy bardziej podświadome wchodzą i, nie wiem, ktoś może być agresywny, ktoś może być spokojny, ktoś może krzyczeć i tak dalej i ciężko jest to w tym momencie poprawić, tak? To jest jakaś tam praca. Ale jeżeli jest to jakaś dłuższa sytuacja stresowa, to zdecydowanie myślę, że medytacja w ogóle jest numer jeden i chociaż oprócz tego, też jak sobie myślę, to spacery czy jazda na rowerze, bardzo to lubię jeździć sobie na rowerze tak spokojnie i powiedzmy, że chillować, tak? Gdzieś tam myśleć czy po prostu jakby ten umysł oczyścić. To bardzo, bardzo dużo pomaga.
A medytacji nauczyłeś się, długo ci zajęło jakby zaadaptowanie się do medytowania? Czyli, że pewnie, bo na początku jak się zaczyna medytację, to jest bardzo dziwny proces. Te myśli ci odbiegają i nie wiesz, co robić tak właściwie. Ja się za każdym razem poddawałem na tym etapie, więc jestem ciekawy, jak u ciebie wyglądała ta podróż, że rzeczywiście aktywnie to aplikujesz.
Nie no, zdecydowanie to jest mega trudne, tak? Bo jakby to nie jest tak, że wiesz, siadam do medytacji na przykład, nie wiem, 10 minut i siadam? Nie ma nic, żadnych myśli i za 10 minut wychodzę, dzwoni jakiś tam budzik i jest super. To zdecydowanie nie, cały czas te myśli przychodzą i to jakby jest proces, który do jakiegoś tam, do czegoś, do czego dążymy, ale jeżeli jesteśmy w stanie wyciszyć ten umysł, czy mieć takie fajne efekty, to jest jakby z jednej strony rzecz, ale druga, która mnie najbardziej jakby przy tym trzymała, to są efekty na co dzień, czyli nie podczas samej medytacji, bo jakby te myśli przychodzą i tak dalej, nie jest to idealne, ale to, że po prostu ten stres w życiu codziennym się zmniejszył, nie? Że jest to odczuwalne. Po dłuższym czasie naprawdę, to, czy to są tygodnie, czy miesiące, ale jest to zdecydowanie odczuwalne. Korzystałem też z opaski Muse do medytacji, która jakiś tam powiedzmy, że dokładność tej tak zwanego wyciszenia umysłu miała i sprawdzałem też, jakie rzeczy wpływają na te wyciszenie umysłu, kiedy to jest lepiej, kiedy gorzej i jak to wygląda. Więc to jest jakaś taki tak zwany neurofeedback, czyli rzecz, która daje ci od razu feedback tego, jak ten umysł się zachowuje. Też jest czymś, co może ułatwić, ale w medytacji naprawdę nie ma złotego środka i w ogóle. Po prostu medytujmy. Nieważne naprawdę jak, czy leżąc, siedząc, stojąc, chodząc, czy to jest mindfulness, czy to jest jakaś powtarzanie jakiejś mantry, czy cokolwiek. Ważne, żeby to robić. Czy głębokie oddechy, ale po prostu, żeby to robić.
A i masz jakiś system? Robisz to ileś razy w tygodniu, codziennie, czy kiedy potrzebujesz?
Staram się codziennie. Staram się to robić przed drzemką, czyli właśnie jakby ułatwiając to zasypianie, chociaż przed snem wieczornym też często takie wyciszenie uważam, że jest fajne. Czy ogólnie jakaś tam praca powiedzmy z podświadomością, czyli myślenie powiedzmy o fajnych rzeczach, czy jakichś takich rzeczach, które chcielibyśmy, żeby się spełniły. Ja medytuję, kiedyś medytowałem siedząc, ale praktycznie teraz zawsze medytuję leżąc i jak najbardziej można to robić. Przez jakiś czas ostatnio próbowałem medytacji znowu prowadzonej, ale raczej nie jestem jej fanem, raczej wolę po prostu totalną ciszę bez niczego lub jakieś białe szumy bardzo lubię do medytacji, to też polecam.
Co to białe szumy? ASMR takie?
Nie, ASMR to zupełnie co innego. Białe szumy to na przykład daje odkurzacz czy suszarka, czyli taki szum stały, który zakłóca jakby inne dźwięki, ale na którym też jakby...
Nie skupiasz się,
a cię wycisza. To jest tak zwany white noise i to można sobie czy na YouTubie słuchać, chociaż teraz jest już nawet Pink Noise, który uważa się, że jest trochę lepszy pod względem takiego wyciszenia, ale białe szumy uważam, że mega dają robotę. Jeżeli robimy też medytację w ciągu dnia, bo powiedzmy o 6 rano, czy tam nie wiem, o 23, raczej jest spokój, tak? Raczej, nie wiem, nikt nie wierci i tak dalej, ale jeżeli robimy to na przykład o 10, 11, 12, no to nie wiem, jest otwarte okno i słyszymy, nie wiem, śmieciarkę, samochód i tak dalej i dosyć mocno nas to wybija, więc włączenie białych szumów jest bardzo korzystne.
Ty próbujesz skupić się na oddechu, czy co robisz konkretnie podczas tej medytacji?
Najbardziej na oddechu, ale...
I nie myśleć aktywnie?
Tak, staram się też czasem wyciszać, ale to akurat jakby uważam, że dosyć mocno utrudnia tą medytację, taka totalna pustka, nie? Lepiej jest zdecydowanie skupić się na oddechu. Można te oddechy liczyć albo czas, czyli tam raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej i po prostu liczymy sobie oddechy, ale skupienie się na czymś jest łatwiejsze niż wyciszenie. Chociaż miałem też takie momenty, gdzie udało mi się taką totalną pustkę w głowie stworzyć i to jest w ogóle jakaś naprawdę niesamowity efekt, ale skupienie się na czymś, czy to będzie oddech, czy być może muzyka, czy być może medytacja prowadzona, zdecydowanie jest łatwiejsza i zdecydowanie polecam. A oddech jest najlepszy dlatego, że to jest jedyna rzecz, którą robimy albo świadomie, albo nieświadomie, bo jeżeli teraz rozmawiamy, to oddychamy w ogóle Nie mamy o tym pojęcia, tak? Mhm. Ale jeżeli chcemy, no to możemy oddychać świadomie, tak? I tutaj w ogóle pod względem oddechu już zaszło to tak, dosyć jest to zaawansowane, że wystarczy, że w Google sobie wpiszemy głębokie oddychanie, czy nawet ja w zegarku mam jakieś ćwiczenia do głębokiego oddychania i patrzymy na takie kulki, które wchodzą i wychodzą i w ten sposób oddychamy. I to jest super, nie? To jest po prostu, niczego nie potrzeba.
Mhm. Powiedz mi, powiedziałeś, że sobie trakowałeś na przykład sen i względem tego, co ja na przykład, jeśli źle się wyspałeś, to sprawdzałeś sobie, co wcześniej robiłeś. Czyli masz na przykład jakiś kalendarz, w którym sobie spisujesz rzeczy i obserwujesz dzień po dniu, jaki masz performance, czyli na przykład kiedy jadłeś, co robiłeś, jakie robiłeś treningi i tak dalej?
Nie, tego nie spisuję, ale jakby jestem w stanie powiedzieć, co poprzedniego dnia robiłem, nie? Jakby i to się tak powtarza i to jest tak jasne, że teraz no to po prostu już wiem, ale jakby ten efekt później, na przykład pod względem kolacji późniejszej, wiedziałem, że jedząc na przykład o tej 20:30 kolację, prawdopodobnie będzie gorszy sen. Sprawdzam, no jest gorszy sen, ale wtedy też pytanie w zależności od godziny i jak dużo zjadłem, na ile gorszy jest ten sen. I raczej to się też sprawdza z moimi przewidywaniami. I tak samo z alkoholem, tak? No wiadomo, że nie jestem osobą też, która teraz praktycznie w ogóle nie pije, ale nie pije piwa przed snem, nie? Więc jakby takiej korelacji nie było, ale gdzieś tam wychodzimy ze znajomymi i wypijam, powiedzmy, 1,5 piwa czy tam 2, nie? I patrzę, jaki jest efekt, nie? No i jakby jest jasne, wczoraj piłem alkohol, to na pewno jest ta rzecz, która...
Ale I jest to mocno zauważalne, że zbija ci sen?
Ogromnie. Znaczy, samą jakość snu aż tak bardzo nie, ale tą regenerację. Tutaj to się nazywa akurat w tym zegarku nightly recharge, czyli właśnie HRV, oddechy, tętno podczas snu. To jest bardzo źle. Bo tutaj jest, powiedzmy, to w skali od minus 10 do plus 10 i po późnej kolacji lub alkoholu przeważnie jest to minus 10, a po na przykład wczesnej kolacji regeneracji jest to często plus 10.
Mhm. Jak ty sobie sprzedajesz ten zegarek? Bo sprzedałeś mi okulary i chcę sobie je kupić, ale ten zegarek to dalej nie jestem pewny. Nie jestem pewien. Dalej się martwię tym nocebo, że bardziej to będzie miało na mnie negatywny wpływ niż pozytywny.
Znaczy tak, ja do zegarków w ogóle podchodziłem do opasek wielokrotnie. Kiedyś używałem takiej najbardziej tej zwykłej Xiaomi jakiejś tam, która głównie mierzyła w sumie kroki, bo reszta to już tam w ogóle nie jest miarodajna. Potem miałem jakiś tam Xiaomi Miła czy coś takiego, który też raczej średnią jakość pomiarów miał i przez parę lat nie miałem i teraz dostałem ten zegarek, bo już się tak przymierzałem właśnie do zakupu i ostatnio się nad tym zastanawiałem, czy warto mieć ten zegarek, czy nie, czy on mi coś daje, czy nie. I uważam, że 100%. Akurat może to, że się interesuję biohackingiem i właśnie takim feedbackiem, po prostu pomiarem swojego ciała, ale to, jak jestem obciążony treningami, jaki był ten trening, powiedzmy w skali w miarę subiektywnej, czy dałem z siebie więcej czy mniej, bo to mniej więcej widać, jak spałem, ile zrobiłem kroków oczywiście, jest dla mnie mega istotne, bo to są chyba tak naprawdę te główne rzeczy, które mierzą. Dla mnie są bardzo istotne i bardzo dużo mi dają, ale nie mam tak, że uważam przynajmniej, że nie mam tak, żebym sobie wkręcał, że patrzę na sen i widzę, jak będę się czuł, tak? Tylko na przykład widzę, że się nie wyspałem i patrzę, jak ten sen wygląda. Ale zdarza się, że czuję się niewyspany, a sen jest bardzo dobry i jakby nie jestem w stanie z tym za bardzo nic zrobić, tak? Nie wkręcę sobie, że jestem wyspany. Ale właśnie widzę na przykład mniej więcej, jak dużo z siebie na treningu dałem. A w ogóle teraz moją ulubioną opcją z tego zegarka jest podczas biegania mierzenie tempa biegu na bieżąco, tak? No bo tak to, jak raz mi tam zegarek padł, to musiałem patrzeć na telefonie, a dla mnie jest to ekstremalnie istotne, w jakim tempie biegnę.
Wygodnie sobie tak zobaczyć na rękę, nie?
Tak, tak. I po prostu, czy robię to tempo, czy nie.
Mhm. Wiesz co, czytałem nie u ciebie, ale widziałem, że z tą stroną też jesteś połączony. Strona biohackingu, która ma pomarańczowy branding, natomiast nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa. Masz odnośnik do niej u siebie na stronie. Pisali o bieżni pod biurkiem albo o rowerku. Nie, oni pisali o osobach, które chodzą, na przykład jak gadają przez telefon. Mhm. Ja jestem osobą, która jak gada przez telefon, to chodzi w kółko. Też tak jesteś?
Świadomie staram się to robić, ale ogólnie nie.
To ja tak, ja muszę. Ja po prostu jak odbieram telefon, to od razu zaczynam łazić w kółko. I zastanawiałem się dalej i prawdopodobnie to zrobię, ale nie chcę wydać dużo pieniędzy i tego później nie robić. Dlatego też chcę o tym z tobą porozmawiać. Pierwsza rzecz, którą chcę kupić, to biurko, które się podwyższa i mogę sobie zmieniać z siedzącego do stojącego. A druga rzecz, to chcę sobie kupić albo rowerek, ale już znalazłem bieżnię pod biurkowe i wydaje mi się, że to jest rozsądniejsze. Właśnie, żeby postawić sobie bieżnię pod biurkiem i chodzić. I w momencie, kiedy dochodzi do tego zjazdu delikatnego, zwłaszcza na redukcji, wrzucasz sobie bieżnię i idziesz sobie. I to w pewnym sensie powinno cię pobudzać, nie?
Tak.
Czyli dobrze o tym myślę, że jakiś taki ruch powinien sprawiać, że nie będzie mnie wytrącać z tego takiego tak zwanego zmulenia.
Tak, bo powinien wpływać właśnie na krążenie ogólnie krwi w ciele. Ogólnie ruch ma przede wszystkim ten aspekt na zmęczenie poposiłkowe, że większość osób ma wysoki poziom glukozy we krwi i naprawdę spacer w niesamowity sposób obniża poziom glukozy we krwi i to jest nawet niezależne od insuliny, bo są takie transportery glukozy GLUT4, które obniżają poziom glukozy jakby bez zupełnie inny mechanizm, tak? I to jest niesamowite, jak ktoś ma po prostu wysoką glukozę, ma insulinooporność czy jakieś tam inne problemy. U ciebie, jako że problemem może być bardziej hipoglikemia czy te zjazdy energetyczne, być może aż takiego efektu pod względem samego tej regulacji poziomu gospodarki glukozowo-insulinowej być może nie będzie, chociaż też znowu jest możliwe, że masz duży wzrost glukozy i przez to duży spadek, bo to jest jak najbardziej możliwe i pod tym, przy tym bieżnia może pomóc, ale ogólnie sam w sobie spacer i aktywność fizyczna jest czymś bardzo delikatnie może, ale pobudzającym czy takim mobilizującym.
Ale też nie chcemy jakiegoś super pobudzenia przy komputerze, wiesz, nie chcę się pocić, tylko właśnie, żeby mieć taki delikatny flow, żebym mógł sobie po prostu... Ja to rozkminiłem robiąc cardio, że robiłem sobie cardio na siłowni, jechałem na rowerku i tak sobie kręcę i mówię, w sumie mógłbym teraz pracować, czuję się wspaniale po prostu.
Tak, bo raczej ciężko jest zasnąć wtedy. Tak, więc to jest takie właśnie, nie powiedziałbym, że pobudzenie, ale taka mobilizacja czy takie... Bardziej o hamowanie zmęczenia, tak jak może coś jak kofeina, hamowanie zmęczenia.
Mhm. Czyli z twojej perspektywy i z tego, co wiesz, myślisz, że to jest dobry pomysł?
Tak, i tutaj też jeżeli chodzi o bieżnię, czy znowu intensywność powiedzmy tego chodzenia, jeżeli robi się coś bardzo dokładnego, na przykład montowanie filmu, raczej by było trudne przy chodzeniu na bieżni, nawet powoli, ale jeżeli to jest jakaś luźniejsza praca, już nawet jeżeli to są kole, czy po prostu gdzieś nie musisz dokładnie trafiać w klawisze, no to jest totalnie okej. I ma to przede wszystkim znaczenie, no jeżeli tych kroków w ciągu dnia nie robisz, nie masz po prostu tej aktywności, tego neatu.
No to mnie akurat najmniej interesuje, bo z aktywnością nie mam problemu, ale z pobudzeniem też nie mam problemu, ale chciałbym po prostu lepiej. Zawsze można chyba zawsze można lepiej.
To może dać, chociaż u ciebie nie spodziewałem się spektakularnych efektów, ale na pewno na plus, a nie na minus.
Wiesz, dla mnie nawet 2% poprawy będzie dobre. Ty masz u siebie podwyższane biurko?
Nie.
A nie próbujesz pracować sobie nad swoim jakimś... Bo są takie desk freaky, że właśnie wszystko sobie kupują do domu, żeby wygodnie się pracowało. Czyli ty nie jesteś taki, że zarządzasz swoim space'em.
Znaczy ja w ogóle rzadko pracuję siedząc. Raczej wolę robić to na kanapie w takiej pozycji półleżącej. Jest dla mnie ona zdecydowanie najwygodniejsza. Siedzenie raczej na dłuższą metę nie jest dla mnie jakoś tam wygodne. I wydaje mi się, że stanie takie standardowe przy wielu godzinach przy komputerze też raczej nie byłoby komfortowe. Dla mnie bardziej do mnie przemawiają takie siedzenia, które mają takie oparcie powiedzmy na tyłek, gdzie stoisz tak, że stoisz, opierasz się tutaj tyłkiem, ale...
Taki półsiadł.
Tak, uważam, że to było zdecydowanie lepsze, ale tak jak jest obecnie jest mi bardzo wygodnie.
Okej, okay, dobra. Czyli ty...
I też jakby znowu chodzę i tak dalej, trenuję i nie uważam, żeby to ogromną różnicę dla mnie zrobiło.
Okej. Okay. Masz e-book o Hashimoto.
Tak, też.
Mhm. Chciałbym o tym pogadać. Ja nie mam Hashimoto, ale mam znajomych, którzy mają Hashimoto i którzy opowiadają mi różne rzeczy na temat tego Hashimoto i nie do końca wiem, jak reagować na te informacje. Więc jestem ciekawy, jak to wygląda z twojej perspektywy. Jeśli ktoś ma Hashimoto, czym to się objawia? Bo podobno to jest strasznie skomplikowane, nie da się tego wyleczyć. To wszystko prawda? Że to wpływa na depresję, że ludzie się od tego źle czują, że nie mogą schudnąć, już słyszałem o tym wszystko.
No właśnie, Hashimoto tak naprawdę uważa się, że się nie da wyleczyć, tylko wprowadzić w remisję, czyli powiedzmy zastopować progres choroby. Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, czyli to nie jest typowo choroba tarczycy, to jest choroba autoimmunologiczna, gdzie nasz układ odpornościowy atakuje własną tarczycę i najbardziej obrazowo mówiąc zjada ją. Tarczyca, powiedzmy u mężczyzny na przykład ma objętość od 18 do 25 ml, u kobiet powiedzmy, że od 15 do 23. I są osoby oczywiście z mniejszą, większą, ale załóżmy, że ja rodzę się z objętością tarczycy 20 ml, nie diagnozowałem się, źle się czuję i tak dalej i po iluś latach patrzę, mam Hashimoto, robię sobie USG tarczycy i patrzę, moja tarczyca ma objętość 5 ml, czyli jest 1/4 powiedzmy tego, co powinna być. Czego.
Czyli to jakoś kurczy tam tarczycę?
Tak,
kurczy ją.
Tak, normalnie po prostu powiedzmy, że ją zjada. Na początku jest w ogóle, puchnie powiedzmy ta tarczyca, czy jest w stanie zapalnym jest większa, ale z czasem po prostu się zmniejsza. No jeżeli mam 1/4 standardowej tarczycy, to ona raczej nie da rady wszystkich hormonów w odpowiedniej ilości wyprodukować i dlatego to jest choroba nieuleczalna, bo tarczyca jest narządem, który bardzo słabo się regeneruje. Co ciekawe, w biohackingu są takie ciekawe, powiedzmy w biohackingu, czy być może nawet w zdrowiu, bo może nie podciągałbym tego pod biohacking, ale laseroterapia, czyli LLLT w badaniach wykazuje, że może to być coś, co regeneruje tarczycę i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Być może za 5, 10, 15 lat będzie to stosowane, ale w każdym razie tarczyca nie jest taka jak wątroba, że się zregeneruje, więc jak mam małą tarczycę, to już nie jestem w stanie po prostu wrócić do tych standardowych jej rozmiarów i dlatego przeważnie, jak ktoś jest w bardziej zaawansowanej fazie Hashimoto, musi stosować leki. Jeżeli ktoś jest w bardzo wczesnej zdiagnozowany, to tych leków niekoniecznie musi stosować. To jest jakby kwestia znowu do ustalenia z lekarzem. I teraz bardzo ważna kwestia. Czy Hashimoto powoduje zmęczenie, depresję? Zdecydowanie tak. Tutaj odpowiedzialny w ogóle za to jest hormon TSH, który nie jest hormonem tarczycy, tylko przysadki. Wysokie TSH, nieważne czy mamy Hashimoto, czy dużo stresu, czy się nie wysypiamy, jest bardzo ważnym czynnikiem, teraz trochę bagatelizowanym, bo to nie jest hormon tarczycy i tak dalej, ale wysokie TSH bardzo zwiększa ryzyko właśnie objawów depresyjnych, brain foga, problemów ze skupieniem, więc bardzo bym radził, żeby TSH sobie, jak ktoś jest zmęczony, to jest jeden z podstawowych badań do wykonania. TSH w normach standardowych jest od 0,5 powiedzmy do 4,5-5, idealnie jest poniżej 2 jakby, więc ta norma jest, to zawęża, ale to oczywiście to taka moja sugestia, bo tutaj nic nie interpretujemy. I to jest bardzo ważne, ale czy powoduje tycie? I to jest kwestia, z którą bym się nie zgodził, ponieważ Hashimoto może oczywiście wpływać na to, że na przykład nie chce nam się chodzić, nie chce nam się trenować, nie chce nam się ruszać, jakby ten NEAT spada, ale czy Hashimoto powoduje tycie? W badaniach wykazano, że niedoczynność tarczycy może zwiększyć masę ciała o około tam 5 kg, ale nie jest to tkanka tłuszczowa, tylko zatrzymywanie wody, bo przy niedoczynności tarczycy zdecydowanie bardziej zatrzymujemy wodę i to jest jeden z objawów też, który się pojawia. Też oczywiście jest sucha skóra, zaparcia i takie problemy z włosami i tak dalej, więc zdecydowanie tak, ale w ogóle też o Hashimoto dużo moglibyśmy mówić, a z takich ciekawych rzeczy chciałem wspomnieć, że Hashimoto i ogólnie choroby autoimmuniczne z jednej strony bardzo często są powodowane przez chroniczne infekcje, na przykład wirusem Epsteina-Barr, albo innymi infekcjami, a dodatkowo akurat Hashimoto jest bardzo mocno powiązane z nadmiarem jodu. Dlatego też stosowanie jodu w Hashimoto i tego typu terapię zdecydowanie bym odradził.
Okej, okay. Czyli to znaczy, że nad morzem ludzie częściej mają Hashimoto? Tam jest dużo jodu w powietrzu podobno.
Nie, bo wchłanianie jodu i ilość jodu, która jest w powietrzu, nie ma znaczenia. I tutaj wiem, że się mówi, że tam się leczy tym jodem, czy tam, nie wiem, lepiej się oddycha i tak dalej, ale ilość tego jodu, która jest wchłaniana z powietrza, nie ma znaczenia. Problemem jest dieta, gdzie mamy jodowaną sól i na przykład nabiał ma też dużo jodu. Jeżeli mamy taką dietę, która tego jodu dostarcza więcej niż te zalecane 150 mikrogramów, no to może to być problematyczne. Raczej w naszych dietach, znaczy w Polsce praktycznie nie występują niedobory jodu, ale często mogą być spore jego nadmiary. I tutaj też jest taka teoria, że spożywanie płynu Lugola, Czarnobyl i tak dalej, gdzie płyn Lugola jest w dużych dawkach naprawdę, mogło też mieć jakiś wpływ na przykład epidemię Hashimoto, chociaż ogólnie to występuje też na całym świecie, więc prawdopodobnie też inne czynniki mają na to duży wpływ.
Bo Hashimoto jest teraz mega popularne, nie? To jest w pewnym sensie epidemia.
Tak. Tak, to zdecydowanie jedna z częstszych chorób. Zdecydowanie dotyka częściej kobiet, bo mniej więcej 8 do 1 jest ten stosunek. Jakby genetycznie mężczyźni tak często nie chorują na Hashimoto.
Wiadomo dlaczego?
Prawdopodobnie jest to związane z gospodarką hormonalną, czy to z estrogenami, czy z progesteronem, ale 1 do 1 nie jest to wyjaśnione.
Mhm. A o tych wirusach, co mówiłeś? Bo czyli są tylko jakieś teorie, skąd to się może brać? Nie ma jakichś konkretnych informacji, dlaczego ktoś ma Hashimoto, a dlaczego inna osoba nie ma?
Znaczy, dla choroby autoimmunicznej są te trzy czynniki. Pierwszym jest czynnik genetyczny, czyli jeżeli ja nie mam genów do Hashimoto, to nigdy tego nie rozwinę. Nieważne, co się stanie, nie mogę Hashimoto choroby.
Nie można się tym zarazić oczywiście.
Nie, też nie. Chociaż są inne też choroby autoimmuniczne tarczycy, najbardziej znana Gravesa i prawdopodobnie też inne takie trochę mniej znane, ale te dwie, Hashimoto i Gravesa będą tutaj najbardziej istotne i też co najważniejsze, to USG tarczycy diagnozuje nam, czy mamy rzeczywiście autoimmuniczną problem z tarczycą, ale jeżeli chodzi o te infekcje, Epstein-Barr jest na przykład najbardziej znanym, on wywołuje mononukleozę i ponad 90% społeczeństwa w młodym wieku zaraża się wirusem Epsteina-Barra.
Po prostu co to jest mononukleoza?
To jest taka choroba, która to jest jakby przeziębienie, powiedzmy takie dwutygodniowe, które bardzo często występuje u dzieci i najczęściej jest to przeziębienie, które po prostu taka infekcja, która nic ze sobą nie robi, ale często powoduje chroniczne zmęczenie, na przykład mononukleoza jest często powoduje chroniczne zmęczenie, że ktoś wiele lat po wirusie Epsteina-Barra, po mononukleozie jest cały czas zmęczony. W ogóle Epstein-Barr jest przenoszony przez ślinę, czyli jak dzieci się tam wymieniają ślinę.
Całują.
Tak, na przykład. To jakby mnóstwo, zdecydowana większość społeczeństwa jakby się zaraża. Ale też, co ciekawe, Epstein-Barr utrzymuje się na produktach, dopóki one są mokre. Czyli jeżeli mamy szklankę, szczoteczkę, która jest mokra, to tam jeszcze można się zarazić. Jak już ona wyschła, to raczej jest mała szansa.
Czyli po piciu z butelki, z której ktoś inny pił, też można się zarazić.
Zdecydowanie, zdecydowanie. I znowu, raczej sama w sobie mononukleoza nie jest jakoś tragiczna, ale po prostu bardzo często ta chroniczna infekcja się utrzymuje i w ogóle wirus Epsteina-Barr jest powiązany z bardzo wieloma chorobami autoimmunicznymi i na przykład bardzo często zaburza płodność, powoduje problemy z płodnością. Inną infekcją bardzo znaną jest oczywiście Helicobacter pylori, który jest jedną z najczęstszych bakterii takich żołądkowych, która też jak najbardziej do choroby Hashimoto może się przyczyniać.
Mhm. Okej, okay. Czyli chroniczne zmęczenie w Hashimoto to jest normalne, problemy hormonalne to jest normalne, natomiast nie zgadzasz się z odchudzaniem, tak, z gustyciem.
Tak, że ktoś przy tym na przykład 15 kilo, bo ma Hashimoto, no to już muszą być to czynniki, albo się mniej rusza, albo więcej jadł, albo no prawdopodobnie te dwa razem, ale to nie jest jakby Hashimoto w magiczny sposób powodowało, że tyje się z powietrza, bo tak często się mówi.
I też nie ogranicza możliwości chudnięcia.
Raczej nie, bo same hormony tarczycy nie są aż tak kluczowe, bo w ogóle jakby były też tak kluczowe, to częściej by się je stosowało na przykład w sporcie. Tam hormon T3 też czasem się stosuje, ale to już jest w ogóle...
Mówimy o sterydach.
Hormon T3, to mówimy o hormonach tarczycy, tak? Sterydy, kurczę, to by był długi temat do omówienia, ale powiedzmy w skrócie tak, że hormony tarczycy rzadko stosuje się do odchudzania, ponieważ nie są one najskuteczniejszą metodą odchudzania. I rzeczywiście, jak ktoś ma naprawdę tą... tarczycę jakąś tam mocno, no bardzo małą, tak, kiedy hormonów praktycznie nie produkuje, no to będzie miał różnego rodzaju problemy z samopoczuciem, z trawieniem i w ogóle, ale znowu na same odchudzanie, żeby to aż tak mocno zaburzało, to nie jest na pewno kluczowa kwestia.
Czyli jeśli ktoś ma Hashimoto i dostaje jakieś leki, to coś dodatkowo musi robić oprócz tych leków? Bo idziesz do lekarza, on ci mówi, masz Hashimoto, tutaj proszę lek, ale ty też mówisz na przykład, że trzeba też pracować dietą, żeby sobie jakoś wspomagać. Czyli da się mieć Hashimoto i wypracować sobie samo poczucie tak, żeby wszystko było w porządku?
Tak, zdecydowanie. Tutaj w ogóle kwestia leku jest, bardzo ważne jest dostosowanie dawki, rodzaju leku, pory stosowania leków. To też znowu jako ciekawostkę powiem, że prawie zawsze Eutyrox, Letrox, czyli te leki stosowane w chorobie tarczycy, w chorobie Hashimoto stosuje się rano. Teraz już coraz częściej się mówi o tym, że stosowanie ich przed snem jest bardzo korzystne, bo mają one bardzo długi okres półtrwania, więc to może być w ogóle game changerem. Zmiana leku na przykład z Eutyroxu na Nowotyra dla wielu osób jest korzystna i tak dalej, ale z drugiej strony lek sam w sobie oczywiście zastępuje nam nasze hormony i poprawia samopoczucie i tak dalej, ale nie jest to jedyna terapia, która zastopuje dalszy progres choroby. I tutaj na ten temat są różne też opinie, czy sam lek zastosuje ten progres, ale na pewno nie jest to jedyna kwestia, bo jeżeli na przykład nie dbamy w ogóle o swój sen, czy o stres, czy inne rzeczy, to prawdopodobnie ta choroba może dalej się rozwijać, nasza tarczyca może być jeszcze mniejsza, może będziemy potrzebowali większe dawki hormonów, chociaż szacuje się, że Hashimoto w pewnym momencie się zatrzymuje u praktycznie każdego, tak? Czyli nawet jak nie dbamy o siebie i nic nie zmienimy, to te Hashimoto nigdy nie będzie tak progresowało, że nie wiem, w ogóle nie będzie mieli tarczycy i tak dalej, tylko w pewnym momencie na jakimś poziomie ta ilość hormonów się zatrzyma, tak? I nie będzie dalszego progresu, nie trzeba już dawki leku na przykład zwiększać w nieskończoność, tak? Ale elementy stylu życia, diety czy innych rzeczy mogą bardzo poprawić nasze samopoczucie, jakość tego życia i ewentualną wprowadzić właśnie tą chorobę w remisję.
Czyli trzeba ograniczyć nabiał, jeśli się ma Hashimoto? Czy to jest jakaś ogólna zasada, czy to raczej zależy od przypadku?
Nie, tutaj właśnie eliminacja glutenu, nabiału nie jest na tę chwilę w żaden sposób potwierdzona. To jest totalnie kwestia indywidualna i wyboru.
Ale mówiłeś coś o jodzie.
Tak, jod jako, jeżeli chodzi o źródło jodu, to wtedy możemy wejść na dietę niskojodową i sprawdzać właśnie w ciągu dnia, ile mamy jakich źródeł jodu, ale czy to chodzi o całkowitą eliminację nabiału? Raczej niekoniecznie, tak? Jeżeli, nie wiem, jemy jakiś tam serek wiejski, czy nie wiem, kawałek sera, czy trochę mleka, to nie będzie to problemem, ale jeżeli dieta jest bardzo wysoko nabiałowa, to może mieć wtedy to znaczenie, ale znowu pytanie, jak reszta diety, tak? No bo jeżeli na przykład dodajemy dużo soli jodowanej, czy ogólnie jemy w ogóle przetworzone posiłki, no to będziemy i tak mieli dużo jodu i w ogóle zmniejszenie ilości nabiału może na to wpływać, ale może to nie jest główne źródło jodu w naszej diecie.
Ta dieta jest niesamowita po prostu. Ile rzeczy można zmienić w swoim organizmie tylko poprzez to, że konsumujesz inne rzeczy, cały czas mnie zaskakuje. I nie wiedziałem na przykład, że można to jakoś w jakiś sposób pracować z Hashimoto, bazując na samej diecie. Oczywiście suplementujące lekami. Rozmawiałem ostatnio z Jakubem Rozkoszem i opowiadał mi o swoim kursie i powiedział, że kurs jego przerobiło, podawał mi procenty. Z tego co pamiętam, to powiedział, że 60% nie przerobiło kursu, bądź nie użyło w ogóle loginu. I wiem, że ty robisz kursy i zastanawiałem się, czy ty masz jakieś statystyki odnośnie kursów u siebie. Ile osób rzeczywiście kupuje kurs, a później go robi?
Tak dokładnych nie, ale zdecydowanie się z tym zgodzę i tutaj akurat na przykład dołączenie do grupy i tak dalej, co jest w pierwszej lekcji, to większość osób jakby ten krok przechodzi, czyli gdzieś tam odpala ten kurs, powiedzmy, że myślę, że ponad 80%, ale ile osób dochodzi do końca? Uważam, że bardzo niewiele, myślę, że może z 30. Widzę, że tam ludzie też piszą, że tam przerabiają i tak dalej, co jest w tej lekcji i tak dalej, pytają się, ale rzadko na przykład są pytania dotyczące ostatniej jakiejś tam lekcji, mimo że te kursy też nie trwają 40 godzin, tak? Mhm. Więc raczej jest niewielka przerabialność całego kursu, ale w ogóle mi niesamowite dało taką właśnie perspektywę na to, jak przerabiałem taki kurs o social media, który był bardzo długi, myślę, że trwał około 25-30 godzin i w jednej z ostatnich już naprawdę tam powiedzmy lekcji 80 była lekcja na temat YouTube'a, która w ogóle nie była podpięta na tej platformie, czyli jest ta strona tej lekcji i nie ma w ogóle filmu. Po prostu był niepodpięty, bo i kurs był wydany około 15 miesięcy wcześniej. Ja byłem pierwszą osobą, która napisała na grupie, że nie ma tej lekcji, a tej lekcji nie było na pewno od początku, bo ona nie zniknęła w jakiś magiczny sposób. I to mi w ogóle, to było też jakby zanim zacząłem wydawać swoje kursy i to mi dało tak do znaczenia, do myślenia, że też oczywiście im dłuższy kurs, tym na pewno mniejsza szansa przerobienia, ale ludzie naprawdę nie przerabiają tych kursów jakby od zera do końca. To naprawdę niewiele osób. Ale ja mam akurat tak, że znowu rozmawialiśmy o tym OCD, że jak zacznę, trochę już sobie z tym radzę, ale jak zacznę kurs, to muszę go przerobić. Też oglądam na przyspieszeniu i tak dalej. Czasem słucham na przykład gdzieś tam chodząc z psem, ale praktycznie zawsze jak już kupiłem też kurs i jak jeszcze to był powiedzmy kurs drogi, no to muszę go przerobić. I tak samo bardzo często mam z książkami, ale już teraz widzę, że jak książka jest beznadziejna czy coś, to wyłączam, czy tam film, ale rzadko mi się, wiesz, udaje w ogóle przerwać. Nie mogę przerwać po prostu, wiesz, robienia kursu.
Ja też tak miałem z książkami, że musiałem czytać do końca. I gdzieś w końcu usłyszałem u kogoś, że to jest bez sensu, że to jest właśnie takie. Tak. Takie bezsensowne założenie, bo dla mnie to był taki trochę wstyd. Kupić książkę i nie przeczytać jej do końca, to tak po co ją kupiłem. Ale niektóre książki po prostu nie wchodzą, albo nawet nie wchodzą w danym momencie i za rok przeczytasz ją i wtedy ci będzie wchodziła.
Dokładnie.
Także trzeba to dostosować do też aktualnego okresu w twoim życiu. No ale te statystyki to mnie zaskoczyły. Kompletnie się nie spodziewałem, że 60% ty mówisz, że 30 osób dochodzi do końca, to jest mocna statystyka.
Tak.
Oglądałem sobie też twoją stronę. Ja projektuję strony i twoja strona, moim zdaniem, jeśli chodzi o kwestie designowe, jest bardzo dobrze zrobiona. Jestem ciekawy, czy to jest twój... Jakby ty byłeś osobą, która to inicjowała, żeby tak wyglądała, czy jakby studio ci doradziło, czy jak wyglądał ten proces?
Totalnie nie. W ogóle się na tym nie znam. To był jakiś projekt, który zaakceptowałem. W ogóle wygląda super, ale totalnie nie mam o tym pojęcia, już w ogóle o jakimś designie i tak dalej.
A jak wybierałeś studio, które ci to będzie robiło?
Kolega mi polecił. Gdzieś tam poszukałem, praktycznie teraz to już zawsze się opiera o znajomości, jeżeli szukam jakichś takich rzeczy, czy zawodowych, czy takich, które mają jakieś znaczenie, tak? No bo jak, nie wiem, kupuję odkurzacz, to wiesz, nie ma to może takiego dużego znaczenia, ale jeżeli chodzi o stronę, czy nie wiem, sprzęt jakiś do nagrywania, czy właśnie osoby do, nie wiem, montażu i tak dalej, to raczej już się opiera to po prostu o opinie znajomych.
Mhm. Czyli dostarczyli ci projekt i powiedziałeś, dobra, ten projekt jest spoko, jakoś nie feedbackowałeś tego szczególnie.
Dokładnie tak.
To masz fart w takim razie, bo to jest naprawdę bardzo dobra strona, bardzo fajnie zrobiona, ale pewnie Dziękuję. Była droga, jak na polski rynek.
Była droga, tak.
No, to widać od razu po niej, widać, że ma takie animacje, paralaksy, takie cool stuff, który nie każdy ma.
Ale powiem ci, że jestem też mega zdziwiony, bo wiem, że to się zmieniło, ale robiłem stronę poprzednią, która oczywiście w ogóle nie wyglądała podobnie do tej, też na przykład nie miała płatności online, ale wtedy, jak też wielu znajomych robiło, to strony kosztowały powiedzmy 5, 6, 7 lat temu, 2, 3, no może ktoś wydał 5 tysięcy na stronę.
Ale to były też kiepskie strony.
No na pewno inne, ale dzisiaj za takie pieniądze to jest ciężko cokolwiek postawić naprawdę.
Zwłaszcza dobrego, to nie ma takiej możliwości kompletnie. No tym bardziej, że ten rynek pracy zdalnej się tak rozbudował, że większość deweloperów pracuje za granicą, to im się nie chce pracować za złotówki.
Dokładnie.
O czym też gadałem właśnie z Rozkoszem, że nie jest tak łatwo teraz na tym rynku. I jak byś ocenił produkcję kursów jako taki ruch biznesowy? Tego jestem ciekawy, bo prowadzisz ludzi, ale też sprzedajesz kursy, sprzedajesz e-booka, sprzedajesz go?
Tak,
sprzedajesz go.
Tak.
I jak postrzegasz to biznesowo? Czy to był jakiś genialny ruch, dużo się tego sprzedaje, łatwo się, jakby łatwy to jest taki ruch biznesowy, żeby stworzyć kurs i później go marketować u siebie na social mediach i fajnie to wychodzi, jeśli chodzi o finansowe kwestie?
Tak, fajnie, ale tutaj w ogóle stworzenie kursu i tak dalej, to dla mnie nie jest jakaś ciężka rzecz, bo nagrywam naprawdę filmy od zawsze, nie? Tych filmów na YouTubie i tak dalej i kursów nagranych też mam bardzo dużo. Myślę, że no z branży to najwięcej, ale jest zrobienie kursu i tak dalej, strona, w ogóle te jakieś tam pluginy, żeby to wszystko działało, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony jest właśnie ten marketing social media i to jest dosyć istotne, to jest jakaś tam ekspozycja, ale jest jeszcze sprzedaż i w ogóle lejki sprzedażowe i tak dalej i tego się bardzo dużo uczę też od mojego wspólnika teraz Grześka Pietrasa, którego też bardzo pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Że sprzedaż kursów w ogóle jest pewien schemat, którym trzeba podążać, żeby to dobrze sprzedawać. I on nie jest zależny od Instagrama, naprawdę nie musisz mieć nic na Instagramie, żeby sprzedawać kursy, tylko podążać właśnie lejkami sprzedażowymi, reklamami, webinar i tak dalej, okna sprzedażowe i w ten sposób naprawdę można robić niesamowite liczby. Instagram i tak dalej to pomaga, ale to nie jest najważniejsza kwestia.
Czyli adsy na Facebooku, adsy w Google?
Na Facebooku. I reklamujesz darmowe wydarzenie, webinar, najczęściej webinar, i tam coś opowiadasz, dajesz jakąś wartość i dopiero potem dochodzisz do sprzedaży.
Czyli,
i przede wszystkim zbierasz też ludzi na listę mailową.
Czyli robisz reklamę z webinarem darmowym, żeby ludzie mogli sobie przyjść i się dowiedzieć już czegoś, czyli budujesz zainteresowanie.
I zbierasz maile też. No.
I zbierasz maile i później to ci generuje jakby ruch na stronę i ludzie też rzeczywiście to kupują.
Tak, i to jest sprzedaż, nie? I to jest tak zwany lejek, czyli po prostu mamy mnóstwo osób, które przychodzi, widzi reklamę, potem się zapisuje, potem jest na webinarze, potem otwiera maile i z tego powiedzmy, nie wiem, 1, 2, 3, 4 albo 0,5% osób kupuje. Ale im większy lejek, im więcej osób jest na przykład na webinarze, tym naprawdę większa sprzedaż. Naprawdę to jest coś, co determinuje. Wiadomo, że też są umiejętności sprzedażowe na webinarze. W ogóle jak ciekawy jest webinar i o czym, bo to zależy od tematów.
Ale skillsy wypowiadania się masz i to też widzę, bo rozmawiam ze sporą ilością osób i od razu widać, że jesteś przygotowany do tego, w jaki sposób się wypowiadać. Widać, że to robiłeś.
No tak, no tutaj właśnie to uważam, że też jest coś, co mnie wyróżnia, bo też ten kanał swój prowadziłem chyba 9 lat, teraz on tam troszeczkę zmienił swoją perspektywę, teraz prowadzimy nowy Akademia Zdrowia TV i nagrałem naprawdę na swoim kanale ponad 1000 filmów, tylko one są nie wszystkie jakby tam publiczne. Nagrałem, nie wiem, z 10 pewnie kursów online i tak dalej, więc występowanie przed kamerą to jest coś, co mnie wyróżnia w tej branży, tak? Nikt nie ma takiego doświadczenia. Wiadomo, że ktoś jest lepszy w Instagramie czy w czymś tam, ale ja właśnie idę w te raczej materiały wideo, bo po prostu tego się uczyłem i z tym mam największe doświadczenie. I to też jest ważne, bo nie ma raczej osoby, w ogóle YouTube praktycznie nie łączy się w naszej branży z Instagramem, ale nie ma praktycznie żadnej osoby, która miałaby ogromnego YouTube'a, Instagrama, Facebooka i nie wiem, teraz TikToka, nie? Raczej ktoś jest w jednej z tych płaszczyzn, po prostu mocny.
Wynalazłeś jakieś super sposoby przez te wszystkie lata, jak konwertować ludzi z YouTube'a na Instagrama?
Nie, ale tutaj w ogóle, znaczy też nigdy nie był taki mój cel, w ogóle YouTube też jak zaczynałem, wiadomo, to zupełnie inaczej było, bo nie było ani Instagrama, a Facebooka nie używałem bardzo długo, co też było błędem, bo tutaj jest często zasada, kto pierwszy, ten lepszy, czyli kto miał pierwszy Instagrama jakiegoś tam związanego z dietą, to miał po prostu więcej tych followersów. Było to inaczej, zupełnie funkcjonowało. Ja miałem jednego z pierwszych YouTube'ów, więc też to zupełnie inaczej funkcjonowało, ale nigdy nie było moim celem konwertowanie z YouTube'a do Instagrama. W ogóle to jest zupełnie jakieś dla mnie oddzielne media, zupełnie inni odbiorcy. Wiadomo, że jakaś tam konwersja powiedzmy jest, bo na przykład są bardzo popularne kanały na YouTubie, które mają dosyć spore Instagramy, mimo że tam się nic nie dzieje, po prostu przez to, że jest ogromny kanał na YouTubie, ale to jest naprawdę bardzo mały procent tych jakby subskrypcji, czy tam odbiorców i tak dalej.
Czyli myślisz, że to dlatego, bo to są inni odbiorcy?
Tak, uważam, że tak, bo na przykład na YouTubie w ogóle jest inny, w ogóle YouTube jest tak dziwną platformą, bo tam nie logujesz się z imienia, nazwiska, nie potrzebujesz jakichś zdjęć i tak dalej, tam są totalnie losowe osoby i przede wszystkim YouTube jest wyszukiwarką, to go tak ekstremalnie wyróżnia i to wyszukiwarką nawet numer dwa oczywiście się na świecie, ale już na tyle, że ja na przykład jak coś trzeba w domu zrobić, zainstalować, czy coś tam ten, to szukam tego na YouTubie po prostu, nie? I bardzo wiele informacji przydatnych, a w szczególności takich, które trzeba pokazać, szukamy na YouTubie, więc to jest z jednej strony go wyróżnia, no i z drugiej strony oczywiście algorytm. Bo ja na przykład jak wrzucę post na Instagramie na jakiś tam temat ciekawy, no to mogą go osoby udostępniać, tak? Ewentualnie on gdzieś tam może się pojawiać w tych polecanych. Jest jakaś tam szansa.
Ale przez tydzień maksymalnie.
Tak, a na YouTubie? A na YouTubie właśnie jest to, też to ciekawe, że na przykład film po 4 latach może być boostowany, ale teraz w ogóle te algorytmy są tam pozmieniane, ale jest coś takiego, że jak zakładasz kanał, to po pewnym czasie masz po prostu boost i w ogóle to działa naprawdę w zupełnie inny sposób. No i też jakby długość materiałów przeważnie, tak? Bo nie mówimy o shortach i jakby jakość tych odbiorców uważam, że przez to jest zupełnie inna.
Mhm. Ja uwielbiam YouTube'a, jakby nie spodziewałem się w ogóle, bo nigdy wcześniej nie używałem YouTube'a, zanim nagrywałem podcast. A i to, jak YouTube działa i jak działa ich algorytm, po prostu jestem kompletnie zaskoczony. Jest, moim zdaniem jest jakby 10 razy lepszy niż każdy inny social media, właśnie przez to, że jest wyszukiwarka, plus z jakiegoś powodu wyrzuca te filmy. Nie wiem, jak ten algorytm działa, bo, ale jednak nie ma tego efektu jak w Facebook, że masz stronę, masz dużo followersów, ale już po jakimś czasie nikt tego nie widzi. Co spotyka każde social media oprócz YouTube'a z jakiegoś powodu.
No.
Nie wiem, jak oni się przy tym jak tego uniknęli?
Znaczy Facebook to w ogóle, kurczę, od pewnego czasu, kilku lat, to jest tragedia, jak się tam, szczególnie jak się robiło reklamy i się nie robi, to w ogóle naprawdę jest mega, jakby te zasięgi jakby padają, ale YouTube akurat też bardzo często to występuje i mój kanał też jest takim, ten stary kanał jest przykładem, że dosyć dużo subskrypcji miałem, a mało wyświetleń do liczby subskrypcji, bo na przykład usunąłem dużo filmów jako niepubliczne i jeszcze tam inne rzeczy nie było to regularnie publikowane, ale właśnie uważam, że mnóstwo kanałów na YouTubie jest dotkniętych właściwie wszystkie największe kanały w Polsce pod względem subskrypcji, bo nie pod względem wyświetleń, są dotknięte tym, że na przykład są takie kanały, które mają 700 tysięcy subskrypcji i 1200 wyświetleń na każdym filmie, więc dużo kanałów jest takich martwych przez to, że no coś tam nie zagrało, tak?
Z czego myślisz, że taka martwość wynika?
Wydaje mi się, że tak, są to nazbierane subskrypcje przez jakiś czas. Jest to popularność na przykład danego trendu gameplayów na przykład, które teraz są martwe i na przykład bardzo często odbiorcy danego widza dorastają, czyli na przykład gameplaye raczej są do bardzo młodych widzów skierowane. Ktoś ma, nie wiem czy to jest 10, czy 12, czy 15 lat, ale powiedzmy po 3 latach jak ma 3 lata więcej, to raczej już tego nie ogląda, tak? Albo tego twórcy nie ogląda. I uważam, że to po prostu bardzo zmienia się to, co oglądamy na YouTubie. No i też YouTube teraz już nie polega tak na subskrypcjach. Bardzo ten model subskrypcyjny nie jest już tak istotny, tak? Ważniejsze jest znowu polecanie i tak dalej, algorytm, a nie sama ilość subskrypcji. Pod tym względem w ogóle YouTube bardzo mocno ewoluował.
Zapytałeś mnie przed podcastem, jaki jest mój cel podcastu i teraz jak mówisz o tych gameplayach, to doszedłem do takiej realizacji, że ja trochę właśnie w ten sposób staram się myśleć o moim podcaście, że ja chcę sobie dorastać razem z moimi widzami, więc będę po prostu robił to, co mnie interesuje. Jeśli za 2 lata będzie mnie interesowało coś innego, to prawdopodobnie moich odbiorców też. I coś takiego staram się tutaj zaaplikować właśnie, żeby nie dojść do momentu, gdzie będę produkował content, który przestał już ludzi interesować. Po prostu bazuję na swoich zainteresowaniach, dlatego też zapraszam ludzi właśnie z takich różnych świadków, tak jak też ty dzisiaj powiedziałeś. Ale chciałem cię też zapytać o twój podcast. Jaki jest twój cel podcastu?
W sumie podobny do twoich. Przede wszystkim poznawanie ludzi z branży. Chociaż teraz no, mam jakieś tam plany na gości, ale dosyć szybko skończyli mi się goście, których bym śledził, którzy byliby na tyle interesujący, żeby wystąpić. Już większość praktycznie była. I teraz szukanie osób, które mają... Bo jakby ja zamknąłem się, i to jest zawsze plus lub minus, ale zamknąłem się na biohacking, tak? Czyli raczej nie zaproszę do podcastu, no nawet nie wiem, kogoś, kto zajmuje się czymś w ogóle nieskorelowanym z biohackingiem, więc to jakby jest jakaś tam kwestia. Chociaż były na przykład u mnie e-sportowiec, czy też jakichś sportowców jak najbardziej mógłbym zaprosić, bo praktycznie każdy coś tam optymalizuje ze swoją regeneracją.
Przedsiębiorców też mógłbyś zapraszać.
Tak, dokładnie. Ale trochę ten pomysł jakoś tam umarł, teraz jakoś też miałem bardzo dużo jakichś tam rzeczy do zrobienia, ale myślę, że teraz będę zapraszał właśnie na przykład przedsiębiorców, osoby, które znam, które mają coś ciekawego do powiedzenia w tym, ale bardzo podoba mi się oczywiście poznanie tych osób i co ciekawe, nie wiem czy ty tak masz, ale część osób znałem osobiście, część nie. Nie wiem czy była jakaś osoba, której nie znałem wcześniej i zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie, ale mam w drugą stronę, że miałem gości, którzy znali się, specjalizują się w jakimś tam temacie w internecie i na podcaście, w takim, mimo że to nie jest na żywo, mieli bardzo słabą wiedzę i powiem ci, że to też pewne rzeczy zweryfikowało i jak miałem takich paru gości, którzy w ogóle nie wiązało się rzeczywistość z tym, co jest w internecie, bardzo mnie to zniechęciło do robienia dalszych podcastów też i to wtedy miałem bardzo długą przerwę.
Ja mam dużo lepiej, bo jak rozmawiam na przykład z tobą, to nawet gdybyś okazało się, się, że twoja wiedza nie jest taka, jak pokazujesz w internecie, to ja i tak bym tego nie wiedział. Więc nie mam tego problemu. Zapraszam ludzi i czasami czuję się tak zdeklasowany ich wiedzą, bo ja się zajmuję UX-em, nie zrobiłem ani jednego podcastu o UX-ie, więc ja nie robię nic z tego, na czym się znam. Tak samo jeździłem bardzo wiele lat na rolkach, też nie zrobiłem ani jednego podcastu o rolkach. Także nie jestem w stanie tego ocenić, natomiast ja się staram wyciągać z tych podcastów takie produktywnościowe rzeczy z reguły. Więc niezależnie kto przyjdzie i czym się zajmuje, ja lubię pytać o produktywność, bo każdy robi produktywność po prostu w swojej innej dziwnej branży i zawsze można coś z tego wyciągnąć. Więc ja raczej...
Ty jesteś takim odbiorcą, jakby też odbiorcą swoich podcastów. Identyfikujesz odbiorcę swoich podcastów.
Mm-hmm. W pewnym sensie tak. Ja staram się robić takie rozmowy, które mnie będą interesowały. Czyli nie, że ja zapraszam osoby i będziemy sobie gadali o czymś, na czym oboje się znamy, tylko zapraszam takie osoby, że ja skończę podcast i będę sobie później o tym myślał. Ten gościu tak to robi. Kurde, ciekawe. Może ja też bym coś zaczął tak robić. Może sobie kupię okulary pomarańczowe, bo ty je nosisz. Więc raczej w ten sposób staram się prowadzić. I też wydaje mi się, że bazując na tym, że mnie to rzeczywiście interesuje, to też ludzi trochę bardziej to interesuje. Bo inaczej jakbym robił takie podcasty właśnie stricte tematyczne, to się można szybko wystrzelać z tematów, tak jak powiedziałeś.
No, ale właśnie też tak jak rozmawialiśmy przed, że takie podcasty jak Joe Rogan robi, gdzie z jednej strony też ma takie podcasty, że tam jarają sobie, w ogóle ma ziomków swoich i nie wiem, chyba to jest Fight Companion najczęściej, że tam oglądają UFC, a z drugiej strony tam u niego były po prostu największe gwiazdy, byli najlepsi sportowcy, w ogóle wszyscy i on po prostu poznał tak dużo ciekawych perspektyw, ludzi i tak dalej, to jest nieprawdopodobne i to też... Jeżeli jest taka opcja, to też bym bardzo chciał po prostu poznawać ciekawe osoby, nie? I tutaj na przykład przedsiębiorcy właśnie mnie interesują, ale ekstremalnych na przykład biohackerów, tak? Którzy gdzieś tam w mocny sposób ingerują w swoje zdrowie, w inny sposób, tak? Ale też w ogóle, nie wiem, na przykład sportowców, bo teraz mega jaram się sportem i na przykład w tym sporcie, który ja uprawiam, czy w innym, po prostu jak ktoś dba o regenerację, czy nie wiem, jak się odżywia, czy cokolwiek może, bo to tak jak właśnie to jest jedna rzecz, którą wyciągasz z podcastu, ale to może być taki game changer, że w ogóle nie myślałeś o tym, że można, nie wiem, inne buty założyć, czy inaczej się ubierać na trening. W ogóle jakieś takie totalnie może losowe rzeczy, które mogą mieć ogromne znaczenie.
Jacy są ekstremalni biohackerzy?
Z imienia i nazwiska to teraz powiem ci, że ciężko
ale
mi
jest przywołać. Ale też nie musisz ich wymieniać z imienia i nazwiska, ale co robią, jeśli pociągniemy tą dziedzinę do ekstremum, to co się dzieje?
Są osoby, które... testują mocniejsze środki może.
Mówisz o narkotykach, sterydach?
Lekach bardziej, lekach na receptę. Chociaż w sumie, jeżeli miałbym mówić o takim ekstremalnym, powiedzmy, chociaż nie jest to mega ekstremalny, ale najbardziej interesujący i dla mnie wzór taki biohackingu, to jest Peter Attia, który jest lekarzem, który prowadzi swój podcast, który na przykład ekstremalną rzeczą, którą stosuje, jest rapamacyna. Jest to lek, który jest stosowany przy przeszczepach na hamowanie układu odpornościowego, żeby nie było odrzutów, przeszczepów. I ten lek okazuje się, że jest praktycznie jedynym, czy najlepszym, najskuteczniejszym lekiem, który może wydłużać życie. Ale oczywiście ma taką na przykład skutek uboczny, że pogarsza odporność i na przykład też ranki takie się w buzi robią. I są
afty?
Też, afty, tak. I są też bardzo często problemy z układem pokarmowym, tam biegunki i tak dalej, mdłości i gorszy apetyt. I na przykład taka rzecz, na taką rzecz bym się nie zdecydował ze względu na jakby możliwości tego działania całego tego...
Tych skutków ubocznych.
Tak, tak. Z drugiej strony na przykład ma taki aparat do mierzenia glukozy przez całą dobę, tak? Tutaj gdzieś się go montuje.
To się przez skórę robi,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. I to jest na przykład genialne. Na przykład to bym chętnie sobie zamontował i zobaczył, wiesz, nawet interesuje mnie, bo treningi intensywne podwyższają poziom glukozy we krwi, mimo że tam później jest jakby spadek, ale jeżeli mocno trenujemy... Znowu, raczej nie jest to typowy trening na siłowni, ale na przykład jak gram w koszykówkę, nie? No to powiedzmy to jest 110% swoich możliwości, to potem jest poziom glukozy podwyższony. Jestem ciekaw, jak bardzo i jak szybko spada, albo na przykład jakie jedzenie, jak wpływa na poziom glukozy. To jest mega, więc takie rzeczy by mnie interesowały. Wiadomo, że tam jakieś zimno, on w ogóle też jest bardzo zaangażowany w sport, taki on, kurczę, to na jakim poziomie opisuje sport, na przykład taka lactate threshold, czyli produkcja mleczanu, czyli trening, gdzie 2 milimolare mleczanu produkujesz na godzinę.
I on, mówimy o zakwasach.
Tak, powiedzmy, że o zakwasach to jest taki trening średnio intensywny, który ponoć bardzo dobrze wpływa na długowieczność. I on jest osobą, która na przykład 3 godziny w tygodniu będzie jeździć na rowerku, mierzyć sobie, bo ten mleczan można tylko z krwi pobierać, mierzy sobie ten mleczan, a paski jeszcze są bardzo drogie, bo on tam to opisuje, i on będzie to robił, bo to wspiera długowieczność. Mierzy sobie VO2 max, tak?
Bo on myśli, że to wspiera długowieczność.
Znaczy, myślę, że teraz na tę chwilę dosyć jasne badania, chociaż z tym mleczanem to nie wiem, bo tutaj nie, ale pod względem VO2 max, czyli takiej powiedzmy wydolności maksymalnej, tu ostatnie badania wyszły takie niesamowite, że poprawiając swoją wydolność jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny tak naprawdę, więc dbanie znowu o wydolność, o jakieś tam cardio jest tutaj kluczowe, więc tutaj dużo takich rzeczy testuję, ale w kontekście leków to jest jeden, o którym też chciałbym wspomnieć, i to jest semaglutyd, znany jako Ozempic na przykład. To jest lek, który jest nowym lekiem na cukrzycę typu drugiego, insulinooporność. On jest wydaje mi się, że antagonistą GLP-1, czyli...
Mogę to sprawdzić, jak chcesz.
Dobra.
Co mam pisać?
Semaglutyd na przykład. I ten lek jest w ogóle nieprawdopodobnym lekiem na odchudzanie z jednej strony i na insulinooporność. I rozmawiałem też z osobą, która pracuje w firmie farmaceutycznej, która właśnie produkuje ten lek, że semaglutyd może wspierać zdrowie różnych narządów, na przykład nerek i innych. I być może to będzie też lek na taki... na odchudzanie z jednej strony, a z drugiej strony na długowieczność. I co ciekawe, ostatnio zastanawialiśmy się nad zakupem jego, ale nie ma go w żadnej aptece w ogóle w Warszawie, bo tam prawdopodobnie z zagranicy go też wykupili i tak dalej.
A w Polsce jest w ogóle?
Jest, tylko po prostu nie jest dostępny. Jakby nie jest wyprodukowany, ale jest jak najbardziej dostępny.
Nie mogę znaleźć, czy to jest antagonista, czy agonista. Nic takiego nie jest napisane.
Dobra, to pewnie jakiś damy ten napis.
Ale to jest peptyd.
Nie. Tak?
Analog ludzkiego
glukagon. Like peptide 1.
Mhm. Tak, to tyle jest napisane.
Ale to nie jest peptyd jakby, bo peptydy to taką mają powiedzmy renomę, to jest lek na receptę. To jest totalnie lek przebadany na receptę stosowany w cukrzycy typu drugiego. To nie jest peptyd tak jak BPC 157 czy coś, co sobie tam kupujemy.
Jaką renomę mają peptydy?
Myślę, że bardzo średnią.
Średnią?
No.
Ja tu raz zapraszam ludzi, mówią, że mają ekstra, a później zapraszam ludzi, mówią, że mają średnią. Aktualnie z tego, co rozumiem, to, że po prostu są bardzo słabo przebadane.
Dokładnie.
I tylko na zwierzętach.
Tak, jeżeli chodzi o badania, są bardzo słabo przebadane. Jeżeli chodzi o renomę, jeżeli chodzi o anegdoty, to mają, BPC 157 ma bardzo dobre efekty po kontuzjach i tak dalej, ale inne peptydy to już jest naprawdę mega słabo przebadany temat. Tam jeszcze można pomyśleć o Semaxie czy Selanku, które w Rosji były po prostu stosowane na poprawę pracy mózgu czy na uszkodzenia mózgu, ale inne, na przykład TB500, czy już w ogóle tam, chociaż Epitalon, jakieś tam niby badania, jakiś mechanizm działania jest poznany, ale to jest naprawdę terapie, powiedziałbym, eksperymentalne.
Nie polecasz?
Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie.
Pomidor.
Ja sam stosuję, testowałem. Bardziej mi na przykład interesują takie jak Epitalon pod względem właśnie długowieczności czy snu i Tymozyna 1 alfa, to już w ogóle taki pod względem infekcji chronicznych na przykład czy układu odpornościowego, zupełnie coś, co w ogóle nie da się porównać do żadnego suplementu. BPC na przykład też stosowałem, jak miałem na przykład kontuzję tam kolana i stopy, więc pod tym względem tak. Ale...
I to podobno można przyjmować w każde miejsce ciała. Nie trzeba wcale wbijać w staw ani w jakieś konkretne miejsce, żeby się leczyło.
Tak, bo też są formy oralne w tabletkach, chociaż to bardziej się mówi, że trochę wspiera to układ pokarmowy, bo tam też wrzody i tak dalej.
I trzeba 2 razy więcej brać, z tego co pamiętam, mówił Patryk Iwański.
A, to akurat
to się
nie
się gorzej wchłania dużo.
Możliwe, że tak. Ale...
A Damian Parol mówił, że prawie w ogóle.
Domyślam się. Ale tutaj właśnie też to dawkowanie jakby w ogóle ogranicza, podejrzewam, że 95% osób nie jest w stanie nic przyjąć i nie chce i nie, mimo że to jest podskórne i nie jest jakieś tam skomplikowane. Więc no, to jest kwestia, no, jeżeli ktoś chciałby przyjmować peptydy, to trochę trzeba zrobić research po prostu swojego, tak? Nie opierać się na jakichś tam informacjach z podcastów, nie? Czy z internetu.
Mhm, jasne. Jak słuchałem twojego podcastu, to opowiadałeś o Timie Ferrisie, że on cię inspiruje jako osoba i że chciałbyś sobie żyć bardziej jak Tim Ferris. Że on robi ma jakieś różne pasje, zajmuje się różnymi dziwnymi rzeczami, więc jestem ciekawy, czym ty byś chciał się zajmować jeszcze poza biohackingiem.
Znaczy, powiem ci szczerze, że tak życiowo jestem dosyć, myślę, że spełniony, tak jak sobie życie planuję i tym, co się zajmuję na co dzień. Być może, jeżeli bym miał jakieś takie możliwości, na przykład czasowe, czy na przykład, nie wiem, mieszkania i tak dalej, że mógłbym to wszystko dostosować do siebie, to pewnie pewne zmiany bym dostosował. Być może spróbowałbym na przykład właśnie biurka z bieżnią, bo też jakby nie mam za bardzo możliwości tego gdzieś zmieścić i w ogóle mieć coś takiego.
Czyli to brzmi ciekawie nawet dla ciebie.
Dosyć, tak. Chociaż znowu, nie wiem, czy w praktyce by się to sprawdziło, ale wiesz, jeżeli mówimy o takim byciu limitless i kupuję sobie, jak mi się nie podoba, to wywalam, no to na pewno bym spróbował. No to wiadomo, że każdej rzeczy prawdopodobnie bym spróbował, ale pod względem jakichś tam pasji, rzeczy, które robię, no to bardzo lubię to, czym się zajmuję zawodowo. Teraz mogę sporo czasu poświęcić na sport, który też bardzo lubię i to jest jakaś tam moja
pasja. Ja nie wiem, jak nie powiedziałeś jako dyscyplina.
Teraz głównie koszykówka, chociaż też zacząłem biegać, siłownia i też yoga ostatnio, która jest...
Hot yoga?
Hot yoga?
Nie, słyszałeś?
Nie.
Joe Rogan chodzi na hot yoga. Yoga w 40-stopniowej saunie.
O kurde, mi to jest gorąco w mieszkaniu normalnie, więc... Ale myślałem, że yoga jest, wiesz, taka, wiesz, miękka i tak dalej, a kurde, ciężkie są te treningi i bardzo fajne, bo poprawiają takie w ogóle postawę, czucie ciała, oddech i tak dalej, ale...
Zauważalnie czujesz to na co
dzień? Tak, tak. W ogóle też właśnie grając w kosza, teraz gdzieś tam sezon będzie się zaczynał we wrześniu, to też z takich ciekawostek, gram z ludźmi, praktycznie wszyscy są ode mnie 15 lat starsi, bo tam jest rocznik 7-7, 7-8. I przychodzę na pierwszy mecz, gramy godzinę 15. Po 15 minutach ja leżę na podłodze i nie mam siły. Nie? Dzisiaj jestem, myślę, że tam w top 3 w wydolności, więc jest to bardzo, bardzo fajne jest to, że możesz zauważyć swój progres w sporcie. No i w sporcie drużynowym jest inny rodzaj motywacji. Wiem, że są osoby, które może bardziej sporty indywidualne lubią, ale w sporcie drużynowym jest fajne to, że grasz z ziomkami, tak, i wiesz, chcesz dać z siebie wszystko też dla drużyny, czy tam...
Nie masz tak, że denerwujesz się na kogoś, że ktoś gorzej gra?
Najbardziej się denerwuję, jak ktoś nie podaje, ale tak poza tym to raczej nie. No u nas też jest tak, że na przykład jak gramy już te 30 minut, no to mało osób na przykład się wraca, tak, no i wiadomo, ale to też doszedłem już do wniosku, bo też z jednej strony jest to, z drugiej strony jest to, że jesteśmy sami sędziami, tak? I na przykład ktoś mówi, że był faul, że był out i tak dalej, i to czasem jest mega wkurzające. Ale postanowiłem, że wiesz, ja decyduję tylko o tym, jak ja gram i staram się po prostu mieć na przykład więcej stacji, sobie staram zapamiętywać, bo też nie jest takie proste, ale żeby mieć po prostu więcej zbiórek czy po prostu punktów i w ten sposób robić progresję, a reszta no to taki dodatek, tak? Fajnie się gra z tymi, ale... Będąc na przykład na bardzo wysokim poziomie, uważam, że mógłbym praktycznie sam mecz, wiesz, w 50% poprowadzić mecz do zwycięstwa, nie? Więc skupiam się na tym, żeby grać po prostu jak najlepiej.
Okej, okay, bardzo fajne podejście. A w biohackingu co byś chciał osiągnąć? Załóżmy, że, że możesz osiągnąć wszystko w biohackingu, to do jakiego levelu chciałbyś dojść?
I pod względem takiego zdrowotnym swoim, czy tego, co jakbym na przykład edukował, czy to...
To pytanie do ciebie w sumie. Czy bardziej interesuje cię swoje własne efekty, czy też chciałbyś te efekty przekładać na ludzi?
Pod względem swoich efektów chciałbym na przykład spać, nie wiem, powiedzmy, że te 7 godzin albo nawet mniej i mieć totalnie poziom energii bardzo wysoki przez cały dzień, taki... bardzo wysoki, jak na przykład zaraz po przebudzeniu z drzemki, nie? Taki najwyższy i żeby to nie było zależne od jakichś tam rzeczy. I to myślę, że była bardzo, bardzo fajna rzecz, która mi jakoś tam bardzo pomogła w życiu. Oprócz tego być może trochę lepiej kontrolować nastrój czy jakieś tam wahania, powiedzmy, emocji, chociaż i tak nie są one zbyt duże. I myślę, że to w ogóle był taki cel, który by mi bardzo dużo dał, a już jakieś tam, nie wiem, wydolności i tak dalej, to myślę, że sobie jestem w stanie poprawić. Ale jeżeli mówimy też o limitless, no to wiesz, to chciałbym na przykład przebiegać w godzinę... 15 kilometrów, nie? To też by było super. Chciałbym też, żeby moje stawy były zawsze super zdrowe, żeby mi nic totalnie nie bolało i żeby żadna kontuzja mi się jakby nie powodowała żadnych problemów. Chciałbym rzucić trochę tkanki tłuszczowej, to też jest coś, no, do czego dążę i co postępuje powoli.
Ale to podobno nie jest zdrowe dla wszystkich.
Tak. Ale u mnie te parę tam kilogramów może być, myślę, że będzie korzystne i będę lepiej skakał, nie? W koszu. O, na przykład chciałem też danki robić, co też jest coś, nad czym pracuję, czyli skakać wyżej.
Znasz tego gościa Knees Over Toes? U Rogana był?
Nie, chyba.
Ten gościu miał ogromne problemy z kolanami. Możesz go sobie sprawdzić na Instagramie. I właśnie nie mógł robić danków i nauczył się danków, więc może to by dla ciebie była jakaś pomoc. Jakby przeszedł od momentu, gdzie w ogóle nie mógł grać w kosza, właśnie do momentu, gdzie sobie teraz lejtowo gra i robi danki.
O, to muszę go sprawdzić, to no. Ciekawe. A z takich rzeczy, jeżeli chodzi o edukację samą, to zawsze myślałem, że chciałem prowadzić program kiedyś to było w telewizji, a teraz może na Netflixie, czy nie wiem, na YouTubie, czy gdziekolwiek, bo to wiadomo, że teraz te platformy się zmieniły, gdzie jeździłem po świecie i testował różne rzeczy związane z biohackingiem.
Czyli jakieś suple?
Suple to raczej, wiesz, w Polsce myślę, że każdy mógłbym przetestować suplement gdzieś tam, czy go sprowadzić, ale mówię o jakichś bardziej urządzeniach, czy takich rzeczach, które nie do końca można transportować, tak? Teraz myślę o takich, które są w Polsce dostępne, jak
floating?
Floating, tak, czy na przykład kabiny do medytacji, ale to wszystko w Polsce jest, nie? Ale jakieś takie rzeczy, które są nowsze, nie bardzo dostępne i wiesz, i bardzo może takie nowe.
A o co chodzi z tym światłem na podczerwień? Czerwone światło? Coś takiego słyszałem o tym, Huberman o tym mówił, że to robi. Co to daje?
Tutaj akurat znowu badania są z mojej perspektywy bardzo słabe.
Jak, wiadomo, jak Huberman coś robi, to ja w to wierzę.
Okej. Okay. Chociaż on też chyba zawsze mówi, że jakby nie potwierdza tego badaniami. Wiem, że są jakieś tam zbiory badań i wiele osób to potwierdza, jednak domniemane efekty są takie, że wspierają regenerację, na przykład hamują DOMS-y, czyli te bóle mięśniowe po treningu i być może wpływają na przykład na gospodarkę hormonalną, podnosząc poziom testosteronu, być może u mężczyzn. No i oczywiście czerwone światło jest łatwiejsze, łatwiej jest przy czerwonym świetle zasypiać, czyli przed snem na przykład włączając czerwoną żarówkę zamiast, czy żółtą, zamiast takiej zwykłej białej, łatwiej będzie zasypiać.
On mówił, że ma jakieś lampy, że staje przed tymi lampami. To jest taka wielka lampa, tak jak ta i z czerwonym światłem?
Bardzo różne są. Ja testowałem, to był taki panel o taki i on jest cały w tym, i tam było podczerwień i infrared i red. Red light terapii, bo to są dwie różne rzeczy. Podczerwień i czerwone światło. I tutaj można sobie naświetlać w zależności od tego, w co celujemy, czy jakby ciało i powiedzmy narządy. Niektórzy mówią o oczach, chociaż na ten temat naprawdę powiem ci, że temat oczu, na przykład naświetlania podczerwienią, jest dla mnie niejasny, bo z jednej strony sporo osób mówi, że trzeba wystawiać te...
Ale patrzysz na to, czy zamykasz?
Tak, żeby patrzeć na to. A z drugiej strony część osób mówi, że trzeba specjalne takie okulary jak na solarium stosować, żeby nie uszkadzać wzroku. I powiem ci, że próbowałem oczywiście jednego i drugiego i jak patrzyłem, nawet przez zamknięte oczy, bo ta podczerwień jakby promieniuje przez powieki bez problemu, to dziwne to było dla oczu i uważam, że nie jest to raczej korzystne i raczej wolałbym się, raczej nie patrzyłem się w to, tak? Raczej tego unikałem.
Czyli to mocne światło?
Mocne, tak.
A może
tak.
To też zależy od mocności światła? Może możesz sobie zdimować je troszeczkę?
W tym modelu na przykład nie i wydaje mi się, że w większości nie, a właśnie jaki jest rozmiar? No to standardowo są, najmniejsze są takie lampki po prostu z żarówką, ale są te wielkie panele Juwa, które, czy tam Red Light Rising bodajże, czy innych, gdzie po prostu to się stakuje, czyli mamy na przykład jeden duży panel i się ustawia cztery, tak? Czy tam można sobie zrobić pomieszczenie, że z każdej strony jest ten panel, tak, że stoimy w tym. I w ten sposób przeważnie to się stosuje, że rano po prostu dla jakiejś tam lepszej regeneracji, ale znowu testowałem jakiś czas, nie odczułem efektów, ale znowu ja jestem osobą bardzo mało wrażliwą na praktycznie wszystko, więc znowu nie jestem za żadnym wyznacznikiem, ale nie jest to coś, co po prostu warte było dla mnie jakichś tam dalszych testów na tę chwilę.
I jeszcze mi się przypomniała sauna. Chciałem cię zapytać o saunę. Uważasz, że warto?
Tak, i tutaj też... Saunę promuje na przykład Andrzej Huberman, jak to na niego często mówią.
Andrzej, jeszcze nie słyszałem.
I bardzo mocno też Rhonda Patrick, Found My Fitness, bardzo dużo mówi o saunie. I teraz tak, na temat sauny prawie wszystkie badania są z Finlandii, u Finów, którzy saunują bardzo dużo, czyli na przykład 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny.
I hardkorowo saunują.
Tak, to jest w ogóle 1,5 godziny. I teraz na przykład ja jestem ekstremalnie wrażliwy na ciepło, a mało na zimno, nie? I w saunie przebywanie 30 minut jest dla mnie ciężkie i to nawet w tej lżejszej saunie, czyli powiedzmy 70 stopni, czy tam w saunie na podczerwień, a jak mówimy o tych mocniejszych, tak, bo na przykład w niektórych miejscach są do wyboru lżejsza i mocniejsza jakby sauna, w tych, których jest ponad 100 stopni, to 15 minut nie mogę wytrzymać, a są osoby, które siedzą w tej saunie, wiesz, godzinę i jest okej, nie?
Ale to chyba też kwestia adaptacji, tak mi się wydaje. Ja też nie mogę za dużo wytrzymać, ale jak chodziłem trochę częściej, to dostosowywałem się do tego i już mogłem posiedzieć dłużej.
Ja nie byłem w stanie, mimo że swego czasu przez miesiące chodziłem 2 razy w tygodniu i nie wydłużałem czasu, nie? Dochodziłem tam do 45 minut i nie byłem w stanie dłużej wytrzymać. No znowu, ale wydaje mi się, że też kwestia genetyczna, bo zawsze byłem dużo mniej wrażliwy na zimno. Ale w każdym razie 1,5 godziny, 4 razy w tygodniu, to w ogóle czasowo jest bardzo dużo. To jest dosyć duże obciążenie. No i oczywiście Finlandia nie jest też wyznacznikiem dla wszystkich innych krajów, bo jest tam zimniej, jest tam ciemniej i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, czy te badania możemy przenosić na wszystkich. Ale z badań, które głównie właśnie z Finlandii dochodzą, no to przede wszystkim zmniejsza ona ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób chronicznych przede wszystkim, ale na przykład może wspierać regulację poziomu glukozy we krwi. W ogóle sauna jest też bardzo fajna dla pracy mózgu, bo podczas saunowania produkuje się noradrenalina, którą potem możemy wykorzystać dla lepszej koncentracji. Wiele osób stosuje saunę dla lepszej pracy mózgu. Może działać też przeciwdepresyjnie. No i jest oczywiście ten temat taki usuwania tych toksyn, który jest znowu trochę sketchy, bo na pewno ćwiczenia i potliwość może wspierać usuwanie toksyn, jakichkolwiek tam, po prostu tych, które jemy z jedzeniem czy wdychamy. Sauna, nie powiedziałbym tak zero-jedynkowo, raczej bym się skłaniał, że tak, że jak najbardziej ma jakiś tam korzystny efekt, więc uważa się ją zdecydowanie za korzystną, chociaż znowu są dwa takie może przeciwwskazania. Przede wszystkim pierwszy to jest płodność mężczyzn. Jeżeli ktoś stara się o dzieci, to zdecydowanie unikałbym sauny i ciepłych kąpieli, bo nasze jądra nie lubią ciepłych temperatur.
Dlatego są na zewnątrz.
Tak. I dlatego tak. Tak. I dlatego też na przykład trzymanie laptopa nie jest wskazane, tak? Właśnie ze względu na temperaturę. I z drugiej strony nasza głowa nie lubi wysokich temperatur. Ja zawsze w saunie albo owijam sobie ręcznikiem czy jakimś inną rzeczą, żeby głowy nie nagrzewać. Nasza głowa lubi zimno i jeżeli chodzi o poprawę pracy mózgu, to raczej się stosuje terapie, które ochładzają typowo głowę, czyli na przykład jest taki specjalny hełm, cryo helmet do ochładzenia głowy czy inne rzeczy, więc raczej staram się głowy nie nagrzewać. Ja w ogóle w saunie staram się używać trzech ręczników, czyli jeden, którym na przykład jestem tam owinięty, drugi, który chroni mnie przed tym drewnem, które jest w saunie, żeby go w ogóle nie dotykać. Wiadomo chyba dlaczego. I trzeci, który mam na głowie lub ewentualnie jakaś czapka. Są takie specjalne czapki do właśnie saunowania.
Ale na poprawę pracy mózgu i z tą noradrenaliną to chyba na rano by lepiej trzeba było chodzić, nie?
Chociaż co ciekawe, ciepłe kąpiele i ekspozycja na ciepło po południu czy wieczorem, mniej więcej godzinę przed snem, też jest korzystna. I efekt w ogóle jest taki, że jak się jesteśmy w ciepłej kąpieli, już na tym to powiedzmy wytłumaczmy, to nasze ciało zaczyna pozbywać się ciepła, bo wie, że jest ciepło na zewnątrz, więc potem po kilku godzinach jak zasypiamy, to łatwiej się wychładza, bo to ciepło jakby wychodzi obrazowo na zewnątrz.
A jak, bo ludzie myślą, że jak wezmą zimny prysznic, to się ochłodzą przed snem i będzie łatwiej zasnąć. No właśnie, wtedy ciało zaczyna produkować ciepło.
Dokładnie, dokładnie. I zamyka te pory i raczej to zimny prysznic jest typowo strategią na rano, chociaż też morsowanie o różnych porach jest stosowane. Mnie na przykład morsowanie nie pobudza, jest to jeden z efektów, który często jest stosowany, ale też jeżeli mówimy o takim morsowaniu jakby powiedzmy w grupie, to zanim się przebierzemy, ubierzemy, wrócimy i w ogóle to już mijają często godzina, półtorej, dwie, więc już nie ma to aż takiego dużego znaczenia, ale znowu
morsowanie... Bo to chodzi o ten szok, prawda?
Tak, ale znowu też to morsowanie jakoś na te katecholaminy, czyli dopaminę, adrenalinę i noradrenalinę będzie działać, więc lepiej by było to robić, no powiedzmy, minimum 2-3 godziny przed snem, ale znowu, to już jeżeli mamy nie robić wcale, no to można robić nawet wieczorem.
Ty robisz zimne prysznice?
Zimne prysznice totalnie nie, od dawna, swego czasu robiłem i pod względem zimnych pryszniców to one praktycznie tylko pobudzają, nie mają jakichś tam innych korzyści zdrowotnych, ewentualnie niewielki wpływ na odporność, ale raczej taki znowu niejasny, ale nie tego akurat nie robiłem, raczej jeżeli chodzi o ekspozycję na zimno, to morsowanie, bo to wiem, że rzeczywiście ma jakiś wpływ na fizjologię.
Tam głęboko dochodzi wtedy, bo tym prysznic to tak zlewa się po
dokładnie,
tobie, szybko się...
Dokładnie, czyli widzisz, jednak w temacie dosyć sporo tutaj wiesz o co chodzi.
No, słucham Hubermana i Rogana, więc coś tam. Ale zauważyłem, myślałem, że będę trochę więcej w stanie powiedzieć, ale jak słuchasz je po angielsku, a nie po polsku, to jednak ciężko to później przetłumaczyć. Ja wiem rzeczy, ale później jak mam je powiedzieć, to mówię, kurde, to nie tak brzmi. Na przykład brakuje mi słów czasami po polsku.
Tak, zdecydowanie. No, ale po angielsku no, uważa się, że tam szczególnie na przykład to pewnie masz doświadczenie, w IT łatwiej się po prostu wysławiać, tak? W łatwiej to...
Dużo łatwiej się mówi po angielsku. Ja jestem w ogóle, mam inną osobowość po angielsku, to jest ciekawe. Więc to jest niesamowite... Różnice są kulturowe, jeśli chodzi o języki. No. Mówiłeś też, że nie słuchasz polskich podcastów za bardzo, a przynajmniej 2 lata temu tak było.
Tak, zdecydowanie.
Czemu?
Tak jak wspomniałem wcześniej, to chyba mówiliśmy też przed anteną, staram się w ogóle nie sugerować tym, co jest w Polsce. Tutaj mówimy w ogóle o branży, tak? Jakby o branży dietetycznej i uważam, że zresztą no jest tak, praktycznie wszystko idzie ze Stanów, wszystko idzie z Zachodu, my jesteśmy jakiś tam zawsze czas do tyłu, więc pod tym względem i staram się, bo uważam, że nawet jeżeli słuchamy, czytamy i tak dalej, to gdzieś tam podświadomie może to często zostać coś, co nie zawsze może być zgodne z prawdą, co nie zawsze... No uważam, że po prostu zagraniczne źródła niestety są lepsze po prostu pod tym względem.
I nie tłumaczą ich na polski. To jest smutne w sumie.
No nie. Bo tutaj akurat to też mega duży ten plus, że ten angielski akurat no jakoś naprawdę nie mam problemu, żeby to słuchać i tak dalej, i książek i w ogóle. Ale jeżeli chodzi o podcasty na przykład spoza branży, czy ewentualnie interesujące mnie osoby znajome, to wtedy słucham, no bo przede wszystkim no, wiadomo, że znajome osoby raczej po polsku prowadzą podcasty, ale nawet w innych branżach też lubię bardzo tematykę kryminalną, niekoniecznie nawet podcasty, ale filmy, podcasty, YouTube, czy w zależności od czegokolwiek. I w Polsce są takie podcasty, niektóre zrobione nawet fajnie, ale praktycznie historie się powtarzają prawie zawsze z zagranicy, bo mało jest polskich na przykład takich kryminalnych, które są dobrze przebadane
czyli
i znane.
Czyli kopiują to, co zrobili za granicą?
Dokładnie, dokładnie. A, i na przykład w tej tematyce jestem powiedzmy mocno obeznany i gdzieś tam z dziewczyną słuchaliśmy często w aucie jednego z podcastów kryminalnych i włączamy ją, mówię, znam tą historię, włączamy, znam tą historię i wiesz, gdzieś tam potem są jakieś polskie, które wiadomo, że nie było tego za granicą, ale bardzo wiele historii się powtarza, więc to w wielu branżach niestety jest tak, że jest to zawsze jakieś tam wsteczne, nie?
Mm-hmm. No i plus tych zagranicznych jest taki, że w Polsce możesz słuchać mistrza Polski, a za granicą możesz słuchać mistrza świata. Rzadko się zdarza, że Polak jest mistrzem świata, więc można wtedy słuchać Polaków, ale ja wolę słuchać ludzi, którzy mają doświadczenie jakby globalne niż polskie.
To też. To
po prostu są lepsi eksperci moim zdaniem.
Zdecydowanie. I tutaj w ogóle mega przykładem jest podcast doktora Petera Attia właśnie, który robi ten podcast, nie wiem, tam ma chyba ponad 200 odcinków. Pewnie nie wszystkie są z gośćmi, ale zdecydowana większość tak. I to jest tak nieprawdopodobne, że on ma czasem swoich jakichś znajomych, lekarzy, nie wiem, ze stażu i tak dalej, ale czasem ma, nie wiem, ze Stanfordu, wiesz, jakiś w ogóle badaczy. Później ma najlepszego eksperta w badaniu jakichś tam komórek i w ogóle najlepszego eksperta od na przykład barków, najlepszego eksperta od kola, najlepszego eksperta od długowieczności, od diety i tak dalej. I w ogóle jest tak niewyczerpalna pula tych gości, mimo że też temat raczej jest związany z długowiecznością, zdrowiem i biohackingiem, to tam liczba gości jest wręcz niewyczerpywalna.
Mm-hmm. Miałem propozycję przyprowadzić tutaj jakiegoś doktora, który się zajmuje właśnie takimi super skomplikowanymi rzeczami, ale nie podjąłem się tego, bo wydaje mi się, że z tym bym sobie już nie poradził. Jakby ktoś mi zaczął mówić tutaj o atomach i o jakichś takich, wiesz, super skomplikowanych rzeczach, to mógłbym nie ogarnąć tego. Więc
a wtedy chyba fajnie się odpływa, wiesz, jak sobie wyobrażasz takie rzeczy. Był taki jeden hate park ostatnio z doktorem Draganem właśnie o takich rzeczach.
No i to jest właśnie ciekawe, bo on mówi o fizyce kwantowej, która też jest mega skomplikowana, więc w gruncie rzeczy nie sądzę, żeby ci prowadzący kumali, o czym on mówi.
Dokładnie, bo tam było, że bardzo mało osób w ogóle na świecie jakby to czai, więc to też takie tematy mogą być rozwijające, chociaż nie, wydaje mi się, że zdecydowanie fajnie było taką osobę zaprosić, wiesz.
Może spróbuję, no. Spróbuję. Namówiłeś mnie.
Zdecydowanie, no tutaj, wiesz, bo jakby ty nie ograniczasz się, wiesz, to w ogóle do tematyki, bo tematyka jest różna, a wiesz, jeżeli też nie wyjdzie, to fajnie, być może, ale myślę, że i tak zdecydowanie najwięcej zależy to od osobowości tej osoby po prostu, bo to może prawda. Być doktor, który ma takie, nie chce wytłumaczyć tego powiedzmy prostym językiem i jest troszeczkę powiedzmy z góry, a z drugiej strony będziesz dopytywał i on będzie tłumaczył tak, że zrozumiesz bez problemu.
Mhm, racja, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Może się jakoś negatywnie nastawiłem niepotrzebnie na początek. Wydaje mi się, że zapytałem cię o wszystko, co chciałem. Powiedz jeszcze ludziom, albo czy dzieje się teraz coś w tym biohackingu, co cię interesuje najbardziej? Czyli jest jakiś przełom, albo jest jakieś super urządzenie, które chciałbyś gdzieś zbadać właśnie za granicą?
Najbardziej interesuje mnie semaglutyd.
Semaglutyd,
tak.
Czyli to antagonista, nie antagonista?
Tak, GLP. Uważam, że to... tak mnie to zaciekawiło i już od dosyć dawna o tym słyszę też, ale jeszcze znowu ani w praktyce nawet nie ma możliwości teraz i nie testowałem, ale w ogóle jest to coś, co uważam, że jeżeli będzie dostępne, jeżeli ta produkcja nadąży i tak dalej, uważam, że z jednej strony bardzo wielu osobom z cukrzycą po prostu zmieni życie, ale uważam, że też w takim kontekście zdrowia, ale nawet odchudzania będzie czymś, co w ogóle zmieni tutaj naszą naprawdę podejście do zdrowia i uważam, że to może być jeden z top środków, leków, które naprawdę no, będą takie popularne, o którym każdy będzie mówił, nie?
W jakim czasie myślisz, że to się może wydarzyć? Bo on jest jeszcze nie przebadany do końca?
Jest przebadany pod względem odchudzania i tak dalej, ale teraz są na przykład są badania nad wpływem na nerki, tak? Jak może wspierać nerki, czy inne narządy, więc te badania, wiesz, jeżeli to będzie lek, który będzie jakby popularny i będzie w ogóle cały czas przyjmowany, to podejrzewam, że jeszcze, wiesz, lata mogą trwać te badania i będą rozszerzane, że na przykład okaże się, że wpływa korzystnie, nie wiem, na ścięgna, na więzadła, wiesz, bo to jest jakby temat, który jest ciężko przebadać, wiadomo, nie da się tego jednym badaniem zrobić. Ozempic, tak, ten lek jest też bardzo drogi, bo tam kosztuje ponad 300 zł za miesiąc, znaczy bardzo, dosyć drogi, tak, więc to też jest jakaś tam bariera, ale uważam, że teraz już jest popularny w kręgach znowu osób z insulinopornością. Może w takim popularnym kontekście nie jest jeszcze znany, ale myślę, że kwestia, nie wiem, pół roku, roku i może być tak, że będzie to, wiesz, w telewizjach, będzie to w jakichś tam wszystkich artykułach i tak dalej.
Czyli jesteśmy na przełomie.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taka rzecz, którą... Może jeszcze tak, tu pewnie chyba pierwszy raz o tym publicznie mówiłem i jakoś tam jeszcze się tym nie dzieliłem, chociaż pewnie już będę mówił, ale uważam, że to jest taka rzecz, którą jakby przewiduję, że zmieni rzeczywiście tutaj to podejście do zdrowia.
No to piękne zakończenie podcastu w takim razie mamy. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Przede wszystkim oczywiście na undra.pl, na bardzo ładnej stronie.
Na bardzo ładnej, potwierdzam.
Oprócz tego jestem też oczywiście na Instagramie, gdzie jestem tak bardziej regularnie aktywny, chociaż nie aż tak jak, nie jestem influencerem, tak? Nie jestem jakoś tam mega aktywny i na Instagramie są rzeczy tylko jakby zawodowe, raczej życia prywatnego tam nie ma. Oprócz tego też Facebook, który jest jakoś tam znowu mniej aktywny, no i mój kanał jest po prostu Michał Undra, w ogóle wszędzie jestem Michał Undra, więc bez problemu mnie znajdziecie. No i mój nowy kanał to jest Akademia Zdrowia TV, który mam nadzieję, że zdobędzie też bardzo dużą popularność, nie? To jest taki już na takim profesjonalnym poziomie robiony.
Tego ci życzę. A jak podchodzisz do publikowania takich personalnych rzeczy? Bo mówisz, że na Instagramie nie publikujesz personalnych rzeczy. Masz do tego jakiś specyficzny powód?
Tak, mam wiele powodów. Jako odbiorca nie interesuje mnie życie prywatne na Instagramie nikogo. Nieważne, czy kogoś znam, czy nie. Nie interesuje mnie życie prywatne z Instagrama, bo wiem, że to nie jest przełożenie jeden na jeden. Czyli na Instagramie mogę wstawić, że dobrze się bawiłem na imprezie, czy mam, wiadomo, udany związek, czy jestem bogaty, bo mam fajną furę i tak dalej. A wiem, że bardzo często nie jest to prawdą, bo znam bardzo wiele osób po prostu z Instagrama, które są na Instagramie, które, że nie do końca to tak wygląda. Z drugiej strony wiem, że jeżeli miałem taki moment, że publikowałem dużo życia prywatnego i jest dużo kwestii, po prostu też nie chcę, żeby... Uważam, że trzeba szanować swoją prywatność.
Jesteś osobą prywatną.
Tak, a z drugiej strony, jeżeli na przykład, to pamiętam, na zawsze pewnie zapamiętam, że jak miałem ten okres, gdzie dużo publikowałem życia prywatnego, to pamiętałem, że jak szedłem na spotkanie ze znajomymi, czy w jakieś fajne miejsce, czy coś, to zawsze myślałem, muszę zrobić z tego zdjęcie i to wrzucić. I to uważam, że zaburza odbiór rzeczywistości, to, że myślisz, że musisz zrobić fajne zdjęcie. I przez to teraz w ogóle nie mam takiej, w ogóle o tym nie myślę. A nawet jak zrobię zdjęcie, to nie opublikuję. Dlatego też uważam, że to zaburzało po prostu mój odbiór rzeczywistości i zdecydowanie od tego odszedłem. I tak samo, jeżeli ktoś nawet jest bardzo fajny w branży dietetycznej czy w jakiejkolwiek innej, interesuje mnie, ale jest za dużo prywaty na Instagramie, to przestaję obserwować, bo mnie to naprawdę nie interesuje.
Nawet cię nie interesuje prywata jakichś takich osób, do których aspirujesz?
Nie. Prywatne życie, powiem ci szczerze, nie. Prywatne życie nie.
Nie studiujesz osobowości innych ludzi?
Znaczy prywatność, jeżeli ktoś mówi o swoich przemyśleniach, czy nie wiem, o jakichś tam swoich na przykład problemach związanych z biznesem, to tak, nie? Albo nie wiem, miał kontuzję, ma jakiś tam problem treningowy czy coś. Ale jeżeli to jest...
Jak Jordan Peterson na przykład miał problemy zdrowotne ostatnio?
To tak, to zdecydowanie ta terapia na przykład, ale to uważam, że jest bardzo mocno powiązane...
Tylko, że jeśli mówimy o takich osobach, to oni mają połączone życie prywatne z zawodowym, więc to jest jakby nieodłączne. Tak samo Rogan publikuje rzeczy, że siedzi w wannie z lodem, to jest jego życie prywatne i jednocześnie jest życie zawodowe.
Tak, ale tutaj na przykład bardzo mnie ciekawiło, jak Jordan Peterson, który jest, uważam, że nie dość, że mega inteligentny i w ogóle wydaje się, że taki... ma twardą psychikę, jak sobie poradzi z czymś, co z tak trudnym po prostu problemem, nie? I to, jak on opowiadał, było dla mnie niesamowite, nie? Ale z takiej właśnie perspektywy, bo on też tam mówi o swoich dzieciach, o jakichś tam może czasem o małżeństwie, ale nie uważam, żeby to wchodziło na taką, wiesz, żeby to wychodziło poza granicę, bo znowu, jakby, nie wiem, mogę powiedzieć, że przez, nie wiem, psa się nie wysypiam, tak? Czy coś tam, czy więcej chodzę, czy... No nawet, nie wiem, trudno mi jakieś przykłady...
Tylko wiesz, to jest, najgorsze jest to, że to jest subiektywne, że dla ciebie jedna rzecz jest prywatna, dla innej osoby
jest dokładnie, to jest jakiś, prywatą. Myślę, że to jest jakaś granica, nie? Bo wiem, że teraz w dietetyce jest bardzo modne, powiedzmy, że pewien rodzaj coachingu, pewien rodzaj pokazywania tego, jak, nie wiem, wychowuję dzieci, jak zajmuję się psem, czy jaki mam związek, czy jak powinniśmy, na przykład, wiesz, ktoś wrzuca, że nie śmieć w lesie, czy nie zakręcaj wodę, czy coś tam. To są takie rzeczy, wiadomo, może większość z nas się z tym zgodzi i tak dalej, jest to fajne, ale nie oczekuję tego od osoby, która zajmuje się dietą, nie? Uważam, że może tak podejdę do tego. Znając osoby z dietetyki, wiem, że to nie są osoby znając je osobiście, które powinny uczyć innych na temat moralności i tak dalej. Tak może to określę.
Uważam, że określiłeś to bardzo dobrze. Bardzo dobrze i z klasą. Dobra, kończmy na tym w takim razie, na tej mądrej myśli.
Dziękuję bardzo.
Ja również.